Rewolucja kulturowa w Europie i w Polsce to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi są pan Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pani Aleksandra Mielewczyk, redaktor portalu marsz.info.
Szczęść Boże.
Rozmawialiśmy w pierwszej odsłonie naszego programu, czyli w części telewizyjnej, o tym w ogóle, co to za rewolucja jest. Ten temat jest wielokrotnie na antenie naszego radia poruszany, ale myślę, że nie zaszkodzi przypomnieć jeszcze raz, panie prezesie, na czym ta rewolucja kulturowa, która ma miejsce w Europie i niestety powoli coraz mocniej w Polsce, polega.
Tak, ta rewolucja to jest pewien proces, który obserwujemy już kilkadziesiąt lat. On trwa w mojej opinii od 68 roku, kiedy wówczas rzeczywiście ta rewolucja seksualna wówczas stała się takim nowym zaczynem, nowym fundamentem właśnie tej rewolucji kulturowej, którą dzisiaj obserwujemy. Wydaje mi się, że wówczas protesty, postulaty, które były wygłaszane publicznie, które potem przeradzały się w różnego rodzaju postulaty polityczne, postulaty społeczne, utrwaliły się w naszym przekonaniu, czy w naszych przekonaniach Europejczyków, w naszej świadomości na tyle trwale, że dziś przybrały formę konkretnych programów społecznych, konkretnych programów politycznych, które za cel sobie biorą oczywiście człowieka współczesnego i zmianę jego oblicza, zmianę jego mentalności, zmianę jego takiego formatu kulturowego. Stąd też jest to, w mojej opinii, właśnie rewolucja kulturowa, która ma na celu stworzenie nowego człowieka, człowieka pozbawionego wartości chrześcijańskich, człowieka stworzonego czy też ufundowanego właśnie na zupełnie odrębnych niż chrześcijańskie fundamentach, człowieka, który będzie oderwany od tej rzeczywistości sakralnej, z którą my się stykamy, ponieważ jesteśmy osobami wierzącymi. Ten nowy format człowieka ma za zadanie realizować nowe pomysły, realizować nową agendę, no i stać w zasadzie w pełnej sprzeczności z doktryną Kościoła.
No właśnie, i o to się chciałem zapytać, po co taki nowy człowiek?
To oczywiście pewnie moglibyśmy tutaj zrobić poważną debatę specjalistów, zaprosić profesorów uznanych z całego świata, aby odpowiedzieć na to pytanie, bo trudno jest rzeczywiście znaleźć dobrą odpowiedź na to, ale być może jest to pewien trend, który znajduje swoich zwolenników. Te hasła są oczywiście bardzo chwytliwe. Jednocześnie pojawiają się ludzie wpływowi, także zasobni w portfele, którzy finansują tą całą rewolucję, ponieważ się to im zwyczajnie opłaca. Wystarczy tylko spojrzeć na to. Nie chciałbym, żebyśmy się na tym skupiali, ale rewolucja kulturowa generuje także nowe obszary biznesu. Chociażby firmy, które wspierają rewolucję kulturową, popierają postulaty środowiska LGBT, zarabiają pieniądze właśnie na ideach związanych z ideologią gender, na ideach związanych z ideologią LGBT. Dziś coraz częściej spotykamy się z tym, że w czerwcu, określanym mianem miesiąca dumy LGBT, miesiąca dumy homoseksualnej, spotykamy chociażby w Warszawie plakaty, banery z informacją, że konkretny bank, który znamy ze świadczenia usług bankowych, wspiera środowiska LGBT. Konkretna sieć telefonii komórkowej wspiera środowiska LGBT. Inna jakaś firma także również wspiera te postulaty, mówiąc o tym, że najważniejsza jest różnorodność, ważne jest wspieranie mniejszości seksualnych i tak dalej. Więc na sztandary zostały wzięte pewne sprawy ludzkiej prywatności i tak jak komunizm był pewnym systemem społecznym, politycznym, który miał za zadanie bronić, wspierać uciemiężonych robotników. Tak dziś ten współczesny neokomunizm, pewnego rodzaju właśnie rewolucja kulturowa, ma za zadanie wspierać nowych robotników, którymi są właśnie osoby o skłonnościach homoseksualnych, które de facto coraz, mam wrażenie, rzadziej występują w tym środowisku, ponieważ dziś już synonimem LGBT wcale nie jest bycie homoseksualistą. To jest pewien trend, to jest pewna idea, która jest interesująca, pociągająca, która buduje niestety pewnego rodzaju wspólnotę tych środowisk, wspólnotę myśli, wspólnotę idei, które wcale nie muszą się skupiać wokół ludzkiej seksualności. Mam wrażenie, że to zaczyna być coraz częściej kwestia drugorzędna. Najważniejsza jest ta grupa, która ma wpływać na umysły, świadomość, opinię młodego pokolenia i jak w jakimś sensie no, zarażać tą swoją ideologią młodzież.
Generalnie pierwsze jest pierwsze, to znaczy pierwsze przykazanie jest nie będziesz miał Pana Boga, nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. Natomiast przykazanie dotyczące ludzkiej seksualności jest dopiero na szóstym miejscu. Kiedy patrzy się na postulaty rewolucjonistów tych współczesnych, ma się wrażenie, że to szóste przykazanie ma się stać pierwsze i wcale nie ma brzmieć tak, jak my je znamy, tylko ma być wręcz nakazem, a nie zakazem.
Tak, oczywiście, to jest jakiś taki argument, którym się posługują te środowiska. Ta sfera ludzkiej seksualności, która powinna być i z założenia chyba jest sferą prywatną, powinna być rzeczywiście utrzymana w formie prywatnej, ale dziś na sztandary się bierze te wszystkie argumentacje po to, żeby w ogóle tłumaczyć sens istnienia ideologii LGBT, sens istnienia ideologii gender. No, gdyby nie ta sfera ludzkiej seksualności, to po prostu coraz mniej by to było atrakcyjne, bo na równości i różnorodności możemy pojechać kawałeczek, ale jednak bez tej domieszki ludzkiej seksualności może się okazywać, że to jest takie nie do końca wypełnione treścią. No i pewnie ogranicza w pewien sposób postulatorów tych ideologii, tych idei, więc stąd też zbiór tych wszystkich, konglomerat w zasadzie tych wszystkich postulatów łączy się w bardzo niebezpieczne programy społeczne i polityczne, które no coraz częściej mają bardzo ważny głos i bardzo mocno i zdecydowanie wpływają na świadomość opinii publicznej. Na razie na zachodzie Europy, na razie może w Stanach Zjednoczonych lub w Kanadzie, natomiast coraz częściej także i te postulaty pojawiają się w Polsce, czego świadkami jesteśmy w ostatnich miesiącach, latach, coraz częściej.
No właśnie, pani Aleksandro, jest pani redaktorem portalu marsz.info. Wbrew pozorom to nie chodzi, że to nie jest portal drogowy, tylko to jest portal, który informuje o tych wszystkich różnego rodzaju, z jednej strony załamaniach, z przekręceniach tej prawdziwej, zdrowej nauki, zdrowego podejścia do świata, do ludzkiej seksualności, do ludzkiego życia, ale z drugiej strony też daje pozytywne świadectwa ludzi, którzy jednak bronią wartości, którzy jednak żyją w zgodzie z tą wartością. Czy może dać nam pani kilka przykładów ze świata? Na przykład, nie wiem, Stany Zjednoczone czy Europa Zachodnia, mówiących właśnie o tej rewolucji, o tej degrengoladzie, która gdzieś tam się dokonuje w tych wartościach.
Dla mnie najbardziej takie sztandarowe jakby są przykłady konkretnych rodzin. Mnie to osobiście najbardziej porusza, kiedy właśnie postulaty tej rewolucji dotykają konkretnie dzieci. I na przykład właśnie niedawno czytywałam się w historię chłopca, który nazywa się Desmond, i on w wieku 11 lat stał się pierwszym drag kid, czyli dzieckiem, które jakby jest drag queen. Czyli
kim jest drag queen?
Właśnie. Tak, no ja już jestem jakby w tych tematach oczytana, więc to dla mnie już są oczywiste rzeczy, oczywiście trzeba wytłumaczyć. Drag queen to jest mężczyzna, który przebiera się za kobietę, ale nie w takie zwykłe kobiece ubrania, tylko bardzo krzykliwie, tak estradowo, że tak powiem, ten makijaż jest taki bardzo wyrazisty, aż za bardzo. No wyglądają po prostu jak do przedstawienia, tak? Jak w teatrze by mieli występować. No właśnie, tylko że to są mężczyźni, którzy tak się przebierają. No i właśnie, i to taki przykład. Chłopca, który po prostu występuje i gdzieś tam staje się sławny, szuka tej atencji, wiadomo, jako dziecko. No teraz on już ma 14 lat chyba. Ale jak wczytałam się też w historię jego, wczytałam, wystarczy przejrzeć Instagrama tak naprawdę takiej osoby, bo no właśnie, te hasła takie, że musisz być tym, kim się urodziłeś, znać swoje prawdziwe ja i tak dalej. Jak się przyjrzy konkretnym osobom, które właśnie swoją postawą, gdzieś tam swoim imidżem to promują, no to można zobaczyć, że to nie jest wcale tak, że się tak urodzili. To jest zawsze związane z jakimiś traumami, jakimś złym przykładem. Na przykładzie właśnie konkretnie tego Desmonda to było tak, że ja znalazłam zdjęcia od jego 4. chyba, czy 5. roku życia, kiedy był zabierany rokrocznie na nowojorskie parady równości. No jeżeli dziecko od tak młodego wieku już się naogląda takich rzeczy, no to wiadomo, że później chce być częścią tej społeczności. Druga rzecz, w amerykańskiej telewizji, w godzinach, domyślam się, takich, gdzie dzieci mogą to oglądać, leci taki, powiedzmy, talent show, można to nazwać, drag race, czyli coś w stylu między Mam Talent a Top Model, tylko właśnie dla drag queen. I tam ci mężczyźni właśnie przebrani w taki sposób, jaki opisałam, konkurują co roku o właśnie tytuł tam amerykańskiej pierwszej drag queen star, jakoś tam to się tak nazywa. W każdym razie ten chłopiec opowiadał, że on jako 7-6-latek oglądał z mamą ten program, bo widziała, że ona to ogląda. Ja tak sobie dopowiadam, ale domyślam się, jeżeli mama siedziała przed telewizorem, on szukał kontaktu, szukał atencji, tak, co jest normalne dla dziecka.
Żeby znaleźć
wieku.
Chociażby wspólny temat do rozmowy.
Dokładnie, oglądał to z nią. I też w niektórych wywiadach on mówi, i rodzice jego też mówią, no, że on po prostu zawsze taki był i tak dalej, nie? Ale okazuje się, że pierwszą jakąś sukienkę to mama mu kupiła na jakieś Halloween w którymś tam roku. Chyba jak miał 7 lat, tak mi się wydaje, albo 6 też. I przebrał się tam za Elzę z Krainy Lodu. No i to było pierwsze i on stwierdził, że a, to jest fajne. Prawdopodobnie dlatego, że mama go do tego zachęcała.
Ale
i
też
tak dalej.
Sobie zobaczył, że jest akceptowany, wszyscy się wokół niego kręcili i bili tak. Brawo i gratulowali pomysłu na strój.
Dokładnie. I z roku na rok jakby to się w nim utwierdzało, tak, to przekonanie. No i teraz prawdopodobnie taki już nastolatek, on myśli naprawdę, że taki jest. I to już jest naprawdę no, skrzywdzenie na dużą skalę. Z drugiej strony też wydaje mi się, że jakoś niedawno, czy w zeszłym roku, ktoś pisał, że jego mama właśnie opublikowała w mediach społecznościowych informację, że jej syn ma autyzm. A Jordan Peterson, znany psycholog kanadyjski, mówił, że właśnie bardzo często zaburzenia pojmowania swojej tożsamości płciowej wiążą się z autyzmem. I jakby ja to czytałam dokładnie w tym samym tygodniu, obie te informacje, więc jakby, no te rzeczy, nie da się ich nie połączyć, nie? Tak, no i tych historii, myślę, to jest jedno, ten chłopiec, można się szokować na tą historię, ale z drugiej strony on się chociaż tylko przebiera, bo są dzieci, którym rodzice forsują tak zwaną zmianę płci, czyli od naprawdę bardzo młodego wieku, ja tu mówię o rzędzie 4 lat, 5, są im podawane hormony przeciwnej płci, są umawiane w wieku 7 lat na operacje tak zwanej zmiany płci, a są to operacje po prostu trwale okaleczające, najczęściej kastrujące takie dzieci. Więc i tych historii też jest mnóstwo. Tu mogę znowu przywołać historię pewnej rodziny, o której pisałam, gdzie reportaż nazywał się Moja żona jest teraz moim mężem, a moja córka moim synem. Jak, no najpierw wiadomo, tytuł mnie zszokował, później się tam wsłuchałam w ten materiał i czytałam gdzieś tam historię tej rodziny. No to rzeczywiście, ta kobieta w pewnym momencie, bo było zwykłe małżeństwo, w sensie kobieta z mężczyzną, tak, mieli córeczkę. No i w pewnym momencie ta kobieta stwierdziła, że ona jednak się czuje mężczyzną i zaczęła ten cały proces przyjmowania hormonów, zmiany też prawnej swojej płci, czy tam gdzieś w dokumentach zmieniła imię i tak dalej. I to dziecko miało wtedy, no nie wiem, 4 lata. Więc jeżeli... no i potem ci rodzice mówią, że... No, nasza córka właśnie zaczęła odkrywać, że jest gender fluid, oni to nazwali. Czyli, że ta płeć jest płynna. Czyli ona jednego dnia może stwierdzić, że ma taką płeć, drugiego dnia inną, bo też warto zaznaczyć, że te środowiska nie chcą dodać jakiejś, nie wiem, jednej płci czy jednego rodzaju tożsamości. jakby to spektrum to teraz jest z rzędu, myślę, 200 różnych opcji. To jest naprawdę, ja myślę, że z dnia na dzień przychodzą nowe opcje. Bo tak naprawdę teraz kto sobie coś wymyśli, że ja się czuję czajnikiem, to ja, no tak może trochę przesadzam, ale...
No ale taka
prawda. Ale może nie. No właśnie.
No właśnie.
No więc właśnie, najpierw mówili, że no, że nasze dziecko odkryło, że jest gender fluid, jak ta mama zaczęła, oczywiście w tym momencie, kiedy ta mama zaczęła ten cały proces tam tak zwanego zmieniania płci. No i w końcu stwierdziła, jednak zdecydowała się, że jest chłopcem. Oczywiście, bo jeżeli widzi swoją mamę, która nie chce być kobietą, no to dlaczego takie małe dziecko chciałoby być kobietą, nie? Więc to wszystko ma jakieś swoje podłoże. No bardzo często te osoby... były gdzieś tam molestowane seksualnie, więc i nie otrzymały dobrej opieki, bo właśnie w przypadku tej rodziny, o której przed chwilą wspomniałam, oni nawet mówili, że najpierw się zmartwili trochę tym, co ta córka mówi. Poszli do psychologa chyba najpierw, nie wiem, czy psychiatry od razu. No ale lekarz im powiedział, że a to może jest tylko etap, dajcie jej mówić, co chce i pytajcie codziennie, kim się czuje. No i żadnej konkretnej pomocy w tym zakresie, więc i takie właśnie nie dawanie pomocy tym ludziom, nie ofiarowanie pomocy, tylko utwierdzanie. Możesz sobie wybrać, kim chcesz być, to jak się czujesz jest okej. No wcale im nie pomaga, nie?
Widzimy tutaj po raz kolejny coś, co jest udowodnione przez naukę, że zmiany i te wszystkie problemy, które się pojawiają, biorą się gdzieś z błędów w okresie wychowania, w okresie dzieciństwa, czy nawet jeszcze z okresu prenatalnego, które mają bardzo mocny wpływ na późniejszą psychikę, na późniejszy rozwój. Tutaj można by przytaczać masę argumentów z badań psychologicznych, które o tym mówią. Pozostawiając trochę na boku te negatywne wzorce i te negatywne przykłady, których by można było mnożyć na pęczki, ale też przecież nie chodzi o to, żeby je propagować gdzieś na antenie naszej rozgłośni. Co robimy, żeby z tym walczyć? Bo wiemy, że ta rewolucja dotyka nie tylko i wyłącznie kwestii LGBT, ale dotyka również kwestii chociażby promocji aborcji i antykoncepcji, wczesnej inicjacji seksualnej. Dotyka tych wszystkich kwestii trwałości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Dotyka praw chrześcijan jako tych, którzy stają na straży wartości niezmiennych, choć ostatnimi czasy wydaje się, że jednak próbuje się i w Kościele te wartości podważyć i zmienić. Panie prezesie, co robi centrum?
My prowadzimy oczywiście szereg różnych działań na czele z naszą najważniejszą inicjatywą, którą organizujemy już od 16 lat. To są Marsze dla Życia i Rodziny, które nasze środowisko koordynuje, organizuje, promuje. To są marsze, które odbywają się nawet w 140 miastach i miejscowościach w Polsce, bo tyle miast marszowych mamy na naszej mapie, która była aktualna przed czasami pandemii koronawirusa. Najważniejsze wydarzenie oczywiście jest w Warszawie i co roku spotykamy się na Krakowskim Przedmieściu, na Placu Zamkowym w Warszawie, aby zamanifestować nasze przekonania związane z koniecznością zapewnienia pełnej ochrony życia, z zapewnienia ochrony rodziny, ochrony małżeństwa, związane z promocją naszych właśnie przekonań, naszych wartości. Dziś ta antykultura, ta cywilizacja śmierci jest bardzo mocno promowana nie tylko przez polityków, ale także przez przywódców tego świata. I mówię oczywiście o przywódcach nieformalnych, ale także i o formalnych, bo przecież te postulaty środowiska LGBT są dzisiaj podnoszone nie tylko przez aktywistów, ale także przez samorządowców, prezydentów miast, przez polityków, ale także na poziomie bardzo wysokim, czyli na poziomie agendy europejskiej. Te postulaty są bardzo szeroko promowane. promowane i wzmacniane. W związku z tym my organizujemy Marsze dla Życia i Rodziny, które mają za zadanie bronić podstawowych, fundamentalnych wartości, takich między innymi, o których powiedziałem, ale jeszcze związanych z tym, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, małżeństwo sakramentalne jest związkiem nierozerwalnym. Bardzo zależy nam na tym, żeby umacniać przekonanie o tym, że aborcja wcale nie jest żadnym prawem kobiet, tylko jest śmiertelnym zabójstwem dziecka nienarodzonego, czyli dziecka, które jeszcze nie ma nawet możliwości samo się bronić. Pomimo tego, że w świetle konwencji europejskich, Konwencja Praw Dziecka mówi o tym, że każde dziecko, nawet to nienarodzone, również ma prawo do życia. Mam wrażenie, że w niewielu programach społecznych i politycznych to jest bardzo, bardzo mocno kontestowane. No i oczywiście zachęca się do promocji rozwiązłości, czy tego po prostu rozwiązłego trybu, rozwiązłego formatu życia. My oczywiście wszystkie te sprawy podnosimy podczas Marszów dla Życia i Rodziny i to jest bardzo ważny obszar naszej działalności, natomiast skupiamy się także na szeregu innych działalności związanych z obroną naszych wartości, chociażby przykład wielu petycji, które przygotowywaliśmy, propagowaliśmy w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej, w mediach, pokazuje, że bywamy skuteczni, chcemy być jeszcze bardziej skuteczni, że tylko wymienię kampanie związane z odwołaniem chociażby przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Rodziny. Była taka sytuacja, że przed 2 laty właśnie szefową Komisji Rodziny była przedstawicielka partii Razem. W związku z tym przygotowaliśmy specjalną petycję nawołującą szefa parlamentarnego Klubu Prawa i Sprawiedliwości do odwołania tej pani z tego urzędu bardzo ważnego. Sejmowa Komisja do Spraw Rodziny, a tam na tym fotelu zasiadała pani, która popiera aborcję i związki homoseksualne i całą ideologię LGBT. Dzięki naszej petycji udało się ją odwołać. Dziś już mamy zupełnie inną osobę na tym ważnym miejscu, ale oczywiście szereg innych kampanii, chociażby kampania w obronie profesora Aleksandra Nalaskowskiego z Toruńskiego Uniwersytetu, który został oskarżony o to, że zaatakował rzekomo środowiska LGBT, pisząc swój felieton w jednym z tygodników. Broniliśmy także pani profesor Budzyńskiej, Ewy Budzyńskiej z Uniwersytetu Śląskiego, która została zmuszona w ogóle do odejścia z uniwersytetu, ponieważ podczas swoich zajęć, gdzie zajmowała się właśnie rodziną w różnych kręgach kulturowych, także tych kręgach chrześcijańskich, mówi o tym, czym jest rodzina, jaki jest wzór tej rodziny, jak ją należy traktować. No niestety została oskarżona o jakieś poglądy, przepraszam za wrażenie, ale faszystowskie. No i została zmuszona do odejścia z pracy. Myśmy ją wtedy wzięli w obronę. Ponad 50 tysięcy osób zaangażowało się w tą kampanię wsparcia dla pani profesor. Byliśmy z nią w stałym kontakcie. Oczywiście tych kampanii tego rodzaju było więcej, bo chociażby przykład Zofii Klepackiej, medalistki olimpijskiej, która także bardzo mocno wypowiedziała się na temat ataków ideologii LGBT na nasze wspólne wartości. Została bardzo mocno potraktowana przez środowisko LGBT i także ją braliśmy w obronę. Interweniujemy w różnych sprawach, ale także jesteśmy organizacją, której zależy na tym, żeby odpowiadać na pewne działania środowisk lewicowych, liberalnych. Przygotowaliśmy chociażby szereg filmów dokumentalnych, ale wspomnę w tym miejscu o jednym szczególnie ważnym. Film To nic takiego. To jest film poświęcony edukacji seksualnej, która de facto jest deprawacją. I w tym filmie pokazujemy, czym jest de facto ten program edukacyjny, który ma za zadanie seksualizować dzieci, oparty na standardach WHO. Standardach, które zalecają poznawanie własnego ciała przez dzieci, które mają zaledwie 4 lata. Tak? To są programy wyjęte wprost z książek, podręczników lewicowych i lewicowych organizacji. Myśmy przygotowali taki film dokumentalny, w którym pokazujemy, że w ogóle idee, które leżą u podstaw edukacji seksualnej w tym modelu Światowej Organizacji Zdrowia zostały przygotowane w oparciu o badania Alfreda Kinseya, który prowadził badania na mrówkach. A zatem edukacja seksualna, która de facto jest deprawacją młodego pokolenia, jest przygotowana w oparciu o badania naukowe Alfreda Kinseya, który pracował na mrówkach. Więc to pokazuje, jaki jest poważny problem dziś z tymi programami. Oczywiście staramy się również odpowiadać w bardzo pozytywny sposób. Przykład chociażby tak zwanych tęczowych piątków, które w szkołach są organizowane przez środowiska lewicowe, środowiska homoseksualne. Takie idee to są niestety wprowadzane często w szkołach, gdzie przyzwolenie dyrekcji, przyzwolenie rodziców, no jednak się gdzieś tam pojawiało. Podczas takich spotkań promowało się rozwiązły tryb życia, promowało się właśnie związki homoseksualne, mówiło się o postulatach ideologii LGBT. My zorganizowaliśmy w kontrze do właśnie tych tęczowych piątków coś takiego jak Szlachetny Piątek. Podczas Szlachetnego Piątku zachęcaliśmy młodzież, uczniów, studentów do tego, żeby założyli biały element garderoby, żeby zamieścili swoje zdjęcie w mediach społecznościowych, żeby pokazali, że nie zgadzają się z ideą tęczowych piątków, ale jednocześnie zachęcaliśmy do promowania wierności, do promowania wszelkich ważnych wartości, które są godne pochwały i które są w jakimś sensie fundamentem naszej cywilizacji. Więc działamy na różnych polach, także na polach wydawniczych. Ta działalność jest bardzo szeroka, ale to dlatego, że rewolucja kulturowa działa na różnych polach i w różnych miejscach musimy reagować.
Pośród tych licznych rzeczywistości, o których pan powiedział, i pośród tych licznych inicjatyw, które miały miejsce i mają miejsce, są takie dwie, na które ja chciałbym zwrócić szczególnie uwagę. Oczywiście może też będzie okazja mówić o innych. Natomiast pierwszy to takie wyjście pozytywne do negatywnego głosu, czyli czyli akcja Miłość większa niż strach. O co tutaj chodzi?
Tak, to jest rzeczywiście bardzo ważna nasza inicjatywa, którą zrealizowaliśmy w minionym roku. Miłość większa niż strach to jest pewnego rodzaju odpowiedź na strajki kobiet, które obserwowaliśmy w przestrzeni publicznej. Był taki moment, że te strajki były niezwykle agresywne, wulgarne. Pamiętamy wszyscy, co się działo w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu czy pod kościołem świętego Aleksandra, gdzie kościół został obrzucony kamieniami, został zdewastowany w jakimś sensie. My stwierdziliśmy, że musimy pokazać, że w tej dobie promocji aborcji, stawiania aborcji na sztandarach rewolucji kulturowej, stawiania aborcji na poziomie praw człowieka, praw kobiet, praw do decydowania o własnym ciele, chcieliśmy pokazać, że pomimo tego, że aborcja jest dzisiaj traktowana jako pozytywne zjawisko przez część opinii publicznej, czy właśnie przez tych zwolenników rewolucji kulturowej, lewicowej, stwierdziliśmy, że musimy pokazać, że życie jest bardzo cenne, że każde życie jest bezcenne, że dar życia, który otrzymujemy od Pana Boga, jest czymś, czego nie możemy nikomu odebrać. Nie mamy prawa do zabierania prawa do życia. W związku z tym zrodziła się inicjatywa stworzenia filmu dokumentalnego, w którym głos zabierają rodziny wychowujące dzieci, które były przeznaczone w jakimś sensie na aborcję, ponieważ lekarze zalecali matkom tych dzieci dokonanie aborcji ze względu na podejrzenie choroby. Ten film Miłość większa niż strach powstał właśnie po to, żeby dawać piękne świadectwo o tym, że pomimo tego, że te rodziny przeżywają pewien ból, pewien trud, wychowują dzieci niepełnosprawne, to jednocześnie zdecydowały się uniknąć najgorszego, czyli uniknąć aborcji, nie zdecydowały się zabić własnego dziecka, odrzuciły postulaty środowisk lewicowych, postulaty zachęcające do abortowania, zabijania dzieci, które posiadają jakieś wady lub w ogóle podejrzenie wady genetycznej. I te rodziny opowiadają swoją historię, mówią o tym, jak są szczęśliwe, jak nie wyobrażają sobie życia bez tego właśnie dziecka, które ma pewną dysfunkcję, czy intelektualną, czy fizyczną. To jest piękne świadectwo na te czasy niezwykłe, bardzo mocne, bardzo wzruszające, poruszające serca i myślę, że przede wszystkim zmieniające serca.
Tym bardziej, że niezwykły jest ten tytuł, Miłość większa niż strach. Ja w czasie, kiedy rozpoczęły się strajki kobiet, byłem nauczycielem i rozmawiałem ze swoimi uczniami, uczennicami również, ale i uczniami, którzy mówili i podawali tak naprawdę tylko jeden argument. Koronnym argumentem to był argument strachu. To znaczy argument obawy przed tym, że mi może się w cudzysłowie przydarzyć coś takiego, że moje dziecko będzie niepełnosprawne, że moje dziecko będzie martwe, więc ja boję się, że będę musiała przeżywać traumę związaną właśnie z tym, więc lepiej w cudzysłowie się tego problemu pozbyć wcześniej. I tak jak żeśmy rozmawiali w tej naszej telewizyjnej odsłonie programu, to też jest taki główny argument wszystkich zwolenników aborcji, to znaczy dehumanizacja człowieka w okresie jego prenatalnym.
Oczywiście ten tytuł nie wziął się znikąd. Tak naprawdę tytuł pochodzi z wypowiedzi jednej z naszych bohaterek, która mówiła o tym, że oczywiście bardzo bała się, jaka będzie jej sytuacja po tym, jak urodzi chore dziecko, jak będzie się odnajdywała w tej nowej rzeczywistości. Czy starczy jej sił, czy starczy jej jakiejś mocy do życia w tej trudnej sytuacji, czy będzie miała wystarczającą ilość wsparcia. Ale podkreślała, że mimo wszystko nie zdecyduje się i nie zdecydowała się na dokonanie aborcji, ponieważ miłość do tego dziecka była większa niż strach przed tą sytuacją, która ją za chwilę prawdopodobnie będzie czekała. Stąd też ta opowieść jest niezwykle wpływająca na ludzkie emocje, ludzkie serca, ponieważ jest to przykład i świadectwo dane nam tu i teraz przez realne osoby. To nie jest fragment postulatów społecznych, politycznych, tak jak to często robią właśnie aktywiści środowisk lewicowych. One mówią o jakiejś wyimaginowanej rzeczywistości, o tym, że każda kobieta ma prawo do decydowania o własnym ciele, a gdzie moment decydowania o ciele drugiej istoty, bo de facto to dziecko, które już jest pod sercem matki, ma prawo nie tylko do życia, ale ma prawo właśnie do w pewnym sensie decydowania o własnym sobie, czyli ma prawo decydować o tym, że będzie żyło. Nie może nikt odebrać prawa do życia temu dziecku i ten film jest rzeczywiście wyjątkową kampanią, bardzo ciepło został odebrany przez naszych odbiorców. No i mogę tutaj już zapowiedzieć to, o czym rozmawialiśmy na antenie Telewizji Trwam, że ten film właśnie na antenie Telewizji Trwam będzie wkrótce dostępny. Ufam, że Państwu się spodoba to piękne, wyjątkowe świadectwo, w szczególności w tak trudnym czasie, gdzie aborcja jest promowana jako prawo człowieka.
Kwestia rewolucji seksualnej, kwestia rewolucji tej, która się dokonuje kulturowej, która jest głównie właśnie oparta na tej rzeczywistości seksualnej, to też kwestia oderwania aktu seksualnego jako takiego od rzeczywistości małżeństwa i w ogóle przeobrażenie tego pojęcia, no bo dla nas małżeństwo jest synonimem sakramentu małżeństwa. Natomiast nawet błędne używanie tego słowa, tego sformułowania już jest mówienie o małżeństwach jednopłciowych czy małżeństwach niesakramentalnych już z samego swojego założenia jest jakimś tam błędem merytorycznym. Natomiast mniejsza o to. Uderzenie też jest w rolę i o tym też, żeście się zajęli bardzo mocno, uderzenie jest też w rolę mężczyzny, bo idea i cała też rewolucja bardzo mocno dotyka z jednej strony, tak jak żeśmy mówili, tak jak mówiła pani Aleksandra, poczucia tożsamości, ale z drugiej strony też dotyka ról, które dana płeć ma przypisane, jak to mówią, tylko i wyłącznie przypisane kulturowo, jak to mówią właśnie aktywiści wszelkiego rodzaju. Próbujecie też jako centrum bardzo mocno akcent położyć na to, że te role są konieczne i te role są bardzo ważne. Ojciec jako ojciec, matka jako matka.
Tak, oczywiście to jest jeden z elementów bardzo ważnych, myślę, że całej tej ideologii LGBT, ideologii gender, czyli pewnego rodzaju wykoślawienie naturalnych pewnych umiejętności, naturalnych pewnych skłonności do ról społecznych, ról, które odgrywamy od wielu przecież pokoleń, które bardzo dobrze się sprawdzają i są po prostu funkcjonalne. Dziś kryzys męskości, który obserwujemy nie tylko w Polsce, ale w Europie Zachodniej i także w Stanach Zjednoczonych, jest bardzo, bardzo duży i też bardzo silnie związany właśnie z całą tą tendencją promowania rewolucji kulturowej, realizacją tych postulatów, no ale to jednocześnie oznacza osłabienie roli mężczyzny nie tylko w życiu rodzinnym, ale i społecznym.
Czy ten kryzys nie jest częścią składową tej rewolucji? Bo z jednej strony można na niego patrzeć jako na taki trochę element uboczny, skutek uboczny rewolucji, ale z drugiej strony czasami można mieć wręcz przekonanie, wystarczy przejść się po sklepach z odzieżą, że to jest bardzo zamierzona jednak, że to jest bardzo zamierzone działanie, żeby tę męskość jednak trochę odmaskulinizować.
Tak, myślę, że można mówić o tym, że jest to element tej rewolucji kulturowej. Z drugiej strony czasami można spojrzeć, że jest to swego rodzaju konsekwencja, bo to też w taki sposób możemy to rozpatrywać. W każdym razie możemy powiedzieć śmiało, że ta rewolucja uzupełnia się razem z tym, czy postulaty tej rewolucji uzupełniają się bardzo mocno z tą sytuacją kryzysu męskości. A kryzys męskości jest bardzo poważnym zagrożeniem, ponieważ jednocześnie osłabiona rola mężczyzny w życiu rodzinnym, w małżeństwie, niestety bardzo negatywnie wpływa na kształtowanie się tej rodziny, na życie małżeńskie, ale jednocześnie w szczególności na wychowanie przyszłych pokoleń. I rewolucja tutaj bardzo mocno sobie stawia za cel właśnie przejęcie tych kanałów informacyjnych i dotarcia do młodego pokolenia. I w tym momencie, kiedy mamy w rodzinie osłabioną rolę mężczyzny, kiedy mężczyzna jest osobą, która nie bierze odpowiedzialności za rodzinę, tym samym cała ta, wszyscy ci ideolodzy, którzy wpływają na rodzinę, na małżeństwo, mają o wiele łatwiejsze zadanie. Stąd też ta nasza inicjatywa ustanowienia Dnia Ojca na 19 marca. Rozumiejąc, że trwamy w pewnego rodzaju kryzysu męskości, chcieliśmy pokazać mężczyznom, ojcom wspaniałego, wyjątkowego patrona, który myślę, że jest trochę przykurzony, odstawiony może na bok, chociaż w ostatnim czasie się całe szczęście to nieco zmienia. Święty Józef to jest postać, którą chcemy naśladować jako mężczyźni, jako mężowie, jako ojcowie, którą chcemy podawać, chcemy przypominać i chcemy o niej komunikować. I stąd też nasza inicjatywa, aby ten Dzień Ojca powiązać z postacią świętego Józefa, aby była przestrzeń do mówienia o odpowiedzialności, o roli społecznej ojca, ale także o roli ojca w rodzinie.
O tym powiemy sobie więcej już za chwilę, po przerwie muzycznej. Jest 5 minut po godzinie 22. Na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone na temat rewolucja kulturowa w Europie i w Polsce. Naszymi gośćmi są pan Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny, oraz pani Aleksandra Mielewczyk, redaktor portalu marsz.info. Nie boję się, gdy ciemno jest, ojciec za rękę prowadzi mnie. To piosenka Arki Noego, doskonale znana sprzed wielu, wielu lat. Tytuł Tato, bo rozmawiamy o rewolucji kulturowej w Europie i w Polsce. Naszymi gośćmi są pan Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny oraz pani Aleksandra Mielewczyk, redaktor portalu marsz.info. No właśnie, dotknęliśmy tego tematu przeniesienia Dnia Ojca i usytuowania go w sposób konkretny w dniu 19 marca, żeby połączyć go z tym wzorem ojcostwa, czyli ze świętym Józefem. Skąd ta idea? Po co? Dlaczego? I czego potrzebujemy, żeby tego dokonać?
Idea oczywiście ma związek z tym, że chcemy dawać dobry przykład. Chcemy kształtować tą naszą kulturę, zostawić też po sobie jakąś pamiątkę. Tak naprawdę to się wydarzyło w zeszłym roku, kiedy zdecydowaliśmy się zainicjować tą kampanię. Swego rodzaju motorem napędowym była też decyzja papieża Franciszka o tym, że poprzedni rok był poświęcony świętemu Józefowi właśnie. Stąd też ta nasza inicjatywa, ale chcieliśmy także nawiązać w pewnym sensie do krajów bliskich nam kulturowo, do takich jak Włochy, Hiszpania, Portugalia czy Chorwacja. Tam właśnie Dzień Ojca jest obchodzony 19 marca na uroczystość świętego Józefa. A więc ta idea nie jest taka utopijna. To jest idea, do której się odwołujemy, którą uważamy za cenną, ponieważ generuje nam pewną przestrzeń do w ogóle dyskutowania, do rozmowy o ojcostwie, o samej idei ojcostwa, o kryzysie męskości w pewnym sensie też. Ale dzięki temu zwracamy uwagę właśnie na niezwykle ważną, cenną rzecz, której dzisiaj brakuje współczesnym mężczyznom. Odpowiedzialność, prawda? My znamy statystyki, jak wyglądają rozwody w kraju. Niestety w Warszawie to są bardzo smutne statystyki, co drugie małżeństwo się rozpada. W Polsce ta statystyka jest tylko niewiele lepsza i to oczywiście ma różne powody, to są różne powody oczywiście tego zjawiska, natomiast nie ulega wątpliwości, że kryzys męskości się do tego przyczynia. Stąd też pomysł na to, żeby więcej mówić o świętym Józefie, pokazywać, jak był wspaniałym patronem, jest, był i może być dla przyszłych pokoleń mężczyzn, w jaki sposób możemy budować w ogóle formację współczesnego mężczyzny w oparciu o cechy, które posiadał święty Józef. Inicjatywa ustanowienia Dnia Ojca na 19 marca to inicjatywa, o której więcej można poczytać na stronie internetowej dzieńojca.pl. Tam znajduje się również petycja do pani marszałek Sejmu, w której zwracamy się właśnie o ustanowienie tego Dnia Ojca na 19 marca. Potrzebna jest uchwała Sejmu w tej sprawie. No i w tej petycji oczywiście są wszystkie szczegóły. Ta petycja już zgromadziła prawie 42 tysiące osób, które poparły tę inicjatywę. 42 tysiące sygnatariuszy tej inicjatywy. Natomiast bardzo zależy nam na tym, żeby ta inicjatywa cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem, aby kolejne tysiące Polaków, dla których ważne są wartości chrześcijańskie, dla których ważnych jest postać świętego Józefa, tą inicjatywę poparły. I też z taką prośbą do wszystkich słuchaczy się zwracam, aby ta cenna rzecz, ten apel został podpisany, bowiem mamy tutaj, odbyliśmy szereg różnych spotkań z naprawdę ważnymi osobistościami na czele z arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, ale także z szeregiem innych polskich biskupów, którzy wspierają gorąco tą inicjatywę, także popierają ją. No i oczywiście z szeregiem polityków rozmawialiśmy, którzy de facto zdecydują o losach tej inicjatywy w polskim parlamencie. Poparcie dla tego projektu, dla tej inicjatywy jest bardzo duże, natomiast brakuje oczywiście państwa głosów wsparcia. Wsparcie można wyrazić podpisując właśnie petycję na stronie internetowej dzieńojca.pl, ale można to zrobić także w sposób tradycyjny, podpisując specjalny formularz, który jest dostępny u nas w Centrum Życia i Rodziny, ale także i na stronie internetowej dzieńojca.pl znajdą go państwo. Tam można podpisać w taki tradycyjny sposób i odesłać na adres centrum. Tak naprawdę każdy głos się liczy, każdy tysiąc osób to jest niezwykle cenna rzecz dla tej inicjatywy, no bo czas nas goni, chcielibyśmy jak najszybciej te wszystkie podpisy złożyć w kancelarii marszałka Sejmu, bo jest naprawdę, zapewniam państwa, duża szansa na to, że ta inicjatywa zostanie przyjęta i my możemy stać się, my jako wierni Kościoła, my chrześcijanie, stać się kreatorami tej kultury współczesnej, nie oddawać tylko i wyłącznie pola zwolennikom neomarksizmu, zwolennikom ideologii gender, którzy próbują nam nam tutaj ustawiać świat na nowo. My także możemy w Polsce tutaj pokazać, że jesteśmy grupą osób, które mogą w jakiś sposób kształtować tą rzeczywistość. Ustanowienie Dnia Ojca na 19 marca będzie właśnie tego takim wyraźnym sygnałem.
No właśnie, dajecie Państwo przez swoją działalność, przez działalność Centrum Życia i Rodziny, taki głos tym wszystkim, którzy wydawałoby się, że samotnie głosu nie mają i sami nic zrobić nie mogą. Jesteście przedstawicielami świeckich, którzy chcą walczyć o te wartości, którzy chcą te wartości zachować w przestrzeni też publicznej, nie tylko zepchnąć je do przestrzeni prywatnej, ale chcecie walczyć o nie, żeby dalej można było żyć w kraju, który będzie krajem wolnym, ale będzie krajem osadzonym na pewnych konkretnych wartościach, a nie na braku wartości, na takiej moralnej galarecie. Jakie jeszcze inicjatywy i w jaki sposób wpływacie również na rząd, nie tylko Polski, swoimi inicjatywami?
Oczywiście bardzo ważna jest dla nas działalność ekspercka. Tu chociażby mam na podorędziu przed sobą dwie nasze publikacje dotyczące spraw bardzo istotnych. Pierwsza z nich w obronie życia. Jest to kompendium niezbędnej wiedzy, w której mówimy o tym, w jaki sposób rozmawiać z przeciwnikami ochrony życia, ze zwolennikami aborcji. To jest publikacja przygotowana przez naszego eksperta, natomiast we współpracy z profesorem Bogdanem Chazanem i profesorem Aleksandrem Nalaskowskim. To jest szereg argumentacji, którą możemy używać właśnie w dyskusji, w przekonywaniu innych do naszych przekonań, naszych wartości. Mówimy o tym, dlaczego ochrona życia od poczęcia jest bardzo ważna, jest fundamentem naszej cywilizacji, naszej cywilizacji łacińskiej, naszej cywilizacji zachodniej. Mówimy o tym, w jaki sposób trzeba komunikować te podstawowe nasze wartości, ale także zwracamy uwagę w ogóle, jaka jest sytuacja prawna na świecie. Pokazujemy, że to nie jest tak tylko, że ochrona życia to jest jakaś efemeryda, która w zasadzie nie istnieje. Są jeszcze miejsca na świecie, które bronią życia. Jest oczywiście tutaj wspaniała decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który de facto zakazał przeprowadzania aborcji eugenicznej. To jest ważna decyzja, natomiast także w argumentacji międzynarodowej pojawiają się informacje o konieczności zapewnienia ochrony życia. Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka także o tym mówi. Mówią o tym inne ważne dokumenty prawne, a jednocześnie dyskusja powszechna ze zwolennikami aborcji jest bardzo trudna, ponieważ oni nas tutaj zarzucają argumentacją o tym, że każda kobieta ma prawo do decydowania o własnym ciele. Oczywiście ma prawo, ale jednocześnie nie ma prawa decydować o życiu dziecka, które już się poczęło. Druga nasza publikacja dotyczy ideologii gender, ideologii LGBT. Wzięliśmy na warsztat 10 najbardziej popularnych test, czy też punktów, które są promowane przez środowiska LGBT w mediach różnego rodzaju. Ta argumentacja została obalona przez naszych ekspertów i podaliśmy 100 argumentów w odpowiedzi na 10 tych pytań. Zwracamy uwagę na to, że często ideologia LGBT jest oparta na fałszu, na czymś, co prowadzi de facto do dehumanizacji człowieka, do zmiany podstawowych, fundamentalnych znaczeń, bardzo ważnych nam wartości. Mówiliśmy o tym wcześniej, o małżeństwie, o tym, jak małżeństwo jest dziś kontestowane, zmienia się jego znaczenie. Mówi się o tym, że małżeństwo może być tworzone przez dwóch mężczyzn czy przez dwie kobiety. To jest oczywiście fikcja i fałsz, które musimy rozumieć i także poznawać jakby przyczyny tego zjawiska, poznawać genezę tych wszystkich pojęć, pokazywać w pewnym szerszym konspekcie, w pewnym szerszym zestawieniu te wszystkie idee, które się wpisują w ramach postulatów środowiska LGBT. Więc działalność ekspercka jest bardzo ważna, ale oczywiście skupiamy się na tym, co się dzieje w Brukseli. To jest dzisiaj takie miejsce, w zasadzie swego rodzaju stolica europejskiej rewolucji kulturowej. Tam odbywają się nasiadówki, gdzie te wszystkie programy polityczne, społeczne, zawierające elementy właśnie postulaty ideologii gender są kształtowane. No i niestety bardzo ważne rzeczy tam się odbywają i bardzo niebezpieczne. Przykład pierwszy z brzegu, ponieważ Komisja Europejska przygotowała już 2 lata temu swego rodzaju strategię LGBT na lata 2020-2025. No i w tej strategii możemy przeczytać m.in. to, że do 2025 roku wszyscy wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek, mają za zadanie zalegalizować tak zwane homomałżeństwa. A więc jest to coś, na co my nie możemy się zgodzić i musimy na to reagować. Oczywiście o tej strategii niewiele się mówiło stosunkowo w Polsce. Całe szczęście na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam o tym była mowa, ale powszechnie w mediach dostępnych, bardzo tak powszechnie na co dzień, niewiele się mówiło lub wcale. Jest to niestety bardzo niebezpieczny program. Nasi eksperci cały czas starają się obserwować to, co się dzieje w Brukseli właśnie w takich miejscach jak Komisja Europejska, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka. To właśnie w tych miejscach te idee rewolucyjne się pojawiają, no i zamieniają się w programy społeczne, programy polityczne, które mają zostać przyjęte przez kraje członkowskie. Stąd też trzymamy rękę na pulsie, chociażby w kampanii naszej, którą przeprowadziliśmy w obronie rodzin.pl, to jest strona internetowa tej kampanii. Zebraliśmy ponad 22 tysiące osób, które właśnie zaapelowały do premiera Mateusza Morawieckiego o trzymanie ręki na pulsie, no i jednoznaczne opowiedzenie się za ochroną małżeństwa, za ochroną rodziny. Prosiliśmy premiera wówczas o to, żeby jasno i zdecydowanie zawczasu powiedział o tym, że w Polsce legalizacja małżeństw homoseksualnych nie jest możliwa, ponieważ zabrania tego konstytucja, czyli najwyższe prawo w Polsce, najwyższy akt prawny. Dzięki naszym interwencjom te sprawy na pewno się opóźniają, być może są zatrzymywane i procedowanie w naszym kraju jest niemożliwe. Zatem ta działalność taka ekspercka, ale połączona jednocześnie z działalnością interwencyjną jest niezwykle ważna. Ale my nie działamy oczywiście tylko na poziomie krajowym, ogólnopolskim, ale działamy także lokalnie, ponieważ nasi eksperci są obecni w różnych samorządach, gdzie dzieją się różne rzeczy złe. Promocja aborcji, czy też wspieranie postulatów strajku kobiet. Tak było chociażby w Warszawie, w dzielnicy Warszawa-Praga. Tam broniliśmy tego prawa do życia, sprzeciwialiśmy się, przygotowując specjalne ekspertyzy, postulatom środowisk skrajnej lewicy. Tak było w Oleśnicy, gdzie radni próbowali zakazać promowania postulatów ochrony życia w postaci takiej graficznej, to znaczy chcieli całkowicie zamknąć możliwość umieszczania haseł i plakatów pro-life w przestrzeni publicznej miasta. Tam nasi eksperci także brali swój udział. Tak więc tych inicjatyw jest bardzo dużo, eksperckie, także to są oczywiście te związane z promowaniem odpowiednich wartości, nie wiem, kształtowaniem kultury, mówiąc wprost, docieraniem do rodziców, docieraniem do dziadków, ale także oczywiście docieraniem do młodego pokolenia i kształtowaniem tej kultury. To jest nasz cel i to staramy się realizować.
Pani Aleksandro, czy w świecie, ze świata, tak można powiedzieć, dochodzą nas jakieś takie pozytywne reakcje, czy pozytywne efekty takich działań? No wiadomo, nie chodzi o tych naszych polskich, ale czy na Zachodzie też są takie organizacje, które w taki sposób działają i czy one mają jakieś efekty, na których my możemy bazować, na których możemy się też umacniać, w których możemy się umacniać?
Myślę, że tutaj można przywołać nasze takie, powiedzmy, organizacje bliźniacze w Rumunii, na Węgrzech. One naprawdę bardzo prężnie działają. We Włoszech również organizacje właśnie pro-life i pro-family. Mają bardzo podobne działania, bardzo podobny zakres właśnie jak nasze centrum. Ale myślę, że takim najjaskrawszym przykładem są Stany Zjednoczone właśnie w kontekście aborcji teraz. Tam już będzie mijało zaraz 70 lat od legalizacji aborcji na mocy decyzji w sprawie Roe kontra Wade. I po tylu latach można by powiedzieć, że no ludzie będą dalej za tym, tak? Tak jak wtedy o to walczyli te 70 lat temu. A jednak przetacza się przez całe Stany Zjednoczone ogromna fala właśnie ruchów pro-life. Te postulaty są coraz silniejsze, głosy są coraz mocniejsze. I też duża część stanów, władz stanowych właśnie uchwala ustawy, które to życie nienarodzone ma chronić, mają chronić. Więc to myślę jest taki bardzo duży promyk nadziei, gdzie te Stany gdzieś tam były prekursorem właśnie, początkiem rewolucji seksualnej. Stamtąd to się wszystko wywodzi, można powiedzieć. Do nas przychodzą te wszystkie mody, te jakieś takie tendencje i pomysły na różne dziwne zmiany właśnie w kulturze. I to właśnie w tych Stanach te postulaty anty-LGBT i anty-aborcja są coraz silniejsze. I to myślę, daje dużo nadziei.
Bardzo dziękujemy. 24 minuty po godzinie 22 zaprosimy do współtworzenia naszej audycji naszych szanownych słuchaczy. Przypomnę numery telefonu do naszego studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie dwa numery telefonu 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Gorąco zachęcamy do tego, żeby dzielić się swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami, może również świadectwami dotyczącymi dzisiejszego tematu. Rewolucja kulturowa w Europie i w Polsce. Naszymi gośćmi są pan Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny oraz pani Aleksandra Mielewczyk, redaktor portalu Marsz Info.
Myślałam, kiedyś zdobędę świat, co drzwi przede mną już otwiera. To kwestia dni, no może lat, z papiera w sukces i kariera. Mówili talent, mówili wdzięk, mówili wejdź szeroką bramą. Wśród ofert rozejrzałam się, wybrałam, chcę być mamą. Jestem mamą, to moja kariera, jestem mamą, na zawsze od teraz. Jestem mamą, to premia, to awans, jestem mamą. Już zatwierdzony mój biznes plan, wiem po co grać, co się budzić. Ambicje niesłychane mam, wychować ludzi chcę na ludzi. Do tego talent, do tego wdzięk, do tego serce i ręce i głowa. Choć kroki czasem zmyli powtarzam wciąż od nowa.
28 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja. Słuchamy rozmów, prowadzimy rozmowy niedokończone na temat rewolucji kulturowej w Europie i w Polsce. Odbieram pierwszy telefon. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Joanna Cawaj z Gdańska. Bardzo
witamy.
Dziękuję serdecznie za dzisiejszy temat. Chciałam tutaj dorzucić troszeczkę swój głos odnośnie samorządów i przygotowywania samorządu miast do właśnie wprowadzania takich rewolucji kulturowych. Pamiętam, jak 2 lata temu, kiedy zasiadałam w Radzie Miasta Gdańska, miasto przygotowało projekt uchwały właśnie wprowadzających takie przemiany kulturowe w naszym mieście. Pamiętam, przed sesją mieliśmy obrady komisji, to była Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, potem też Komisja Edukacji. To się okazało, że ponieważ uchwała była dosyć obszerna, ona zawierała kilkadziesiąt stron, około 70 stron, to na rozpoczęciu komisji, jeden już z takich bardzo znamienitych radnych, wszystko dla Gdańska, zadał pytanie zebranym radnym: proszę się przyznać, drodzy radni, kto z was przeczytał tą uchwałę? Po prostu ja byłam w ogromnym szoku, bo wydawało mi się, że obowiązkiem każdego radnego jest zapoznanie się z uchwałą, nad którą będziemy głosować. Natomiast okazało się, że byłam jedyną osobą, która przeczytała tą uchwałę. Mało tego, nie raz, a znacznie więcej, ponieważ była w taki sposób przygotowana, że doczytać się i zrozumieć to, co zostało napisane, było naprawdę nie lada wyczynem. Natomiast oczywiście później były obrady na sesji Rady Miasta, i udało nam się to zablokować, ale udało się zablokować dlatego, że oczywiście doczytałam tam, że w tej uchwale były również podane wyniki badań socjologicznych przeprowadzanych na mieszkańcach miasta Gdańska i proszę sobie wyobrazić, że przygotowując tą uchwałę, ktoś ją wrzucił, prawda, rozpisał się i tam padł zapis, że właśnie w wynikach badań socjologicznych, że mieszkańcy nie ufają władzom miasta Gdańska. I myślę, że ten argument tutaj podniesiony, zacytowany spowodował, że rzeczywiście radni zagłosowali, odrzucili tę uchwałę. Natomiast naprawdę wszyscy byli gotowi, wszyscy radni z Platformy Obywatelskiej, ze Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska, byli gotowi zagłosować za tą uchwałą przyjętą, której nawet nie czytali i publicznie się do tego przyznali. Po prostu wstyd. Wstyd ogromny dla mnie również, bo przecież to też jakby nie było, zasiadaliśmy w jednej komisji. I takie działania właśnie już na poziomie samorządów już 2 lata temu były podejmowane tutaj w Gdańsku. Już wprowadzane próba wprowadzania tego typu przemian kulturowych podważających całkowicie wartości chrześcijańskie już były podejmowane ponad 2 lata temu na poziomie samorządu. Także to wszystko z mojej strony. Dziękuję serdecznie za ten głos, za dzisiejszą audycję. Pozdrawiam wszystkich zaproszonych gości. Pozdrawiam Ojca. Panem Bogiem.
Zapłać, Pani Joanno, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy również, dziękujemy za ten głos. Prosimy Pana Prezesa o komentarz.
To oczywiście jest pewien problem i kolejny etap rewolucji, gdzie już rewolucja nie wymaga tylko i wyłącznie aktywistów, którzy szerzą ideę, czy też tą właśnie ideologię, ale jednocześnie następnie potrzeba wykonawców tych wszystkich postulatów, a więc na poziomie samorządowym zazwyczaj są to rady miasta, rady powiatu, nie wiem, być może sejmiki wojewódzkie i oczywiście burmistrzowie, prezydenci miast. Oczywiście w awangardzie polskiej rewolucji kulturowej jest Warszawa, jest Poznań, jest Gdańsk, prawdopodobnie również Kraków i Wrocław.
Łódź.
Jest oczywiście Łódź i wiele innych mniejszych pewnie miast. Z ubolewaniem o tym mówię. Natomiast oczywiście Gdańsk to jest przykład programu Zdrowe Love, czyli programu, który jest bardzo niebezpieczny dla młodych osób, dla dzieci. W Warszawie mieliśmy także deklarację LGBT+. To już w ogóle jest horrendalny program, który, no, całe szczęście został w pewnym sensie wstrzymany. Jego realizacja została zatrzymana pomimo obietnic prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Natomiast, żeby tylko wspomnieć, deklaracja LGBT+ zakłada m.in. zorganizowanie we wszystkich szkołach Warszawy zajęć równościowych dla uczniów, równościowych, mam na myśli tu oczywiście promocję postulatów LGBT, wprowadzenie edukacji seksualnej w modelu Światowej Organizacji Zdrowia, a więc oczywiście deprawacja dzieci. Kolejne postulaty to oczywiście organizacja różnego rodzaju szkoleń, które będą szkoliły kadrę pracującą w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Kadrę, która ma za chwilę właśnie, czy już teraz, być bardzo tolerancyjna, zwracać uwagę na wszelkie postulaty, wszelkie jakieś problemy społeczności LGBT. Robi z Warszawy także miejsce, w którym się w szczególny sposób traktuje osoby, które są przesiąknięte tymi koncepcjami politycznymi, tymi koncepcjami społecznymi. Deklaracja LGBT+ także zakładała między innymi utworzenie swego rodzaju hotelu dla homoseksualistów, hotelu dla osób, które mają rzekomo problemy w swoich rodzinach za to, że są homoseksualistami, za to, że są osobami identyfikującymi się z tymi literkami LGBT. Ten hotel niestety powstał i jest realizowany, jest finansowany z budżetu miasta. Takich programów jest o wiele więcej. Mieliśmy oczywiście przykłady tych realizowanych we Wrocławiu, w Poznaniu czy w Krakowie. Ja tylko wspomnę jeszcze taką ważną rzecz, posiedzenie Rady Miasta Poznania. 2 lata temu podczas Rady radni głosowali nad przyjęciem uchwały o przyjęciu Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn. Wydawać by się mogło, że kobiety i mężczyźni są równi w naszym społeczeństwie, mają te same prawa, mają w pewnym sensie te same obowiązki. Jest szereg dokumentów w ogóle mówiących o tym zjawisku, natomiast jednocześnie chcieli radni wprowadzić kartę, pewną deklarację, pewien program właśnie społeczny, który miał jeszcze mocniej wskazywać na postulaty środowiska LGBT. Lewicowych organizacji. Ta karta, pomimo wielu protestów naszego środowiska, Centrum Życia i Rodziny, pomimo organizacji petycji, współpracy z lokalnymi środowiskami, z rodzinami, ta karta została przyjęta. Finalnie ona została odrzucona przez wojewodę wielkopolskiego, więc to bardzo dobra decyzja. Także staraliśmy się o to właśnie podczas spotkania u pana wojewody. Argumentowaliśmy, że ta karta jest de facto programem kierunkowym, programem ideologicznym, który ma za zadanie promować koncepcję LGBT właśnie na poziomie samorządowym. Takich programów jest bardzo dużo, no i niestety musimy się z tym mierzyć, że może być jeszcze ich więcej, no i co gorsza, mogą także pojawiać się programy ogarniające swoją przestrzenią całą Polskę. To już jest bardzo niebezpieczne, no ale wtedy trzeba oczywiście większości parlamentarnej, żeby takie programy przyjmować.
Dziękuję bardzo. Odbieram kolejny telefon. Halo? Halo?
Halo.
Tak, szczęść Boże. Prosimy bardzo, kto się do nas dodzwonił?
Halo.
Tak, szczęść Boże.
Chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Bydgoszczy. Moje imię Dorota Łowicko.
Witam.
Chciałam podziękować panu redaktorowi za kalendarz tegoroczny, w którym przedstawia naszych błogosławionych. Otóż chcę powiedzieć, że nie ma w tym kalendarzu naszego księdza Jerzego Popiełuszki. To jest jedno. A powtórę, wracam do tematu, który państwo poruszają. Pan redaktor i pani Mielewczyk właśnie mówią, reagują na skutki, które są. Ale jak zapobiegać temu, tym strasznym przypadłościom, które w tej chwili czekają rodziców i szkołę? Proszę państwa, do szkoły, jak to jest możliwe, że do szkoły może wchodzić każdy, kto przedstawi dyrektorowi jakiś tam plan, z którym chce przyjść i w szkole nauczać? Szkoła jest miejscem do nauki i wychowania. Po to są pedagodzy, proszę Państwa, kształcili się, przywrócić licea pedagogiczne, cały pion edukacyjny od szkoły pedagogicznej poprzez nawet licencjaty, ale przymus robienia nauki uniwersyteckiej z dyplomem pełnym i przede wszystkim nauczyć nauczycieli, uczyć dzieci. Tak? Tutaj jest dużo mówienia, dużo się mówi, nauczyciele się kształcą, dlatego że potem idą pieniądze za ilość tam skończonych kursów, a najsłabszym punktem oświaty jest nauczanie początkowe. I dam konkretny przykład w tej chwili reakcji matki na sytuację zachowawczą w szkole. Proszę Państwa, robi się w szkole zajęcia w klasach od pierwszej do czwartej, w taki wyścig rzędów. I ten wyścig rzędów dla tych dziesięciolatek robi się w ten sposób, że chłopcy kontra dziewczynki, dziewczynki kontra chłopcy. Rozwój wychowawczy dziesięcioletniego chłopca i dziesięcioletniej dziewczynki jest nieporównywalny. Zapomina się w szkole, że mózg męski jest inny, damski inny. I teraz powiem, jak wygląda sytuacja tego biegu i jak się ona skończyła dla dziecka. Otóż wygrywają chłopcy. Okazuje się, że wygrywają chłopcy. No i za chwilę się okazuje, nieprawda, nie wygrali chłopcy. Krzyk, wrzask, nauczyciele przekrzykują uczniów. Dlaczego chłopcy nie wygrali? Otóż okazuje się, że jeden przybiegł pierwszy i rzeczywiście wyglądało, że wygrali. Ale on nie kozłował, zapomniał tam dwukrotnie kozłować piłkę. No i wygrały oczywiście dziewczynki. Jaka jest reakcja jednego z tych chłopców, którzy byli w tym rzędzie? Podchodzi do tego, który, no, że się tak wyrażę, zepsuł całą ten wyścig i tłumaczy mu, tłumaczy, coś ty zrobił i tak dalej. I przywala mu oczywiście jak tego, no dramat nauczycieli, chłopiec pobił, dramat w ogóle tego, dzieciak biedny tam dostaje po uszach i tak dalej. No, kończy się to zajęcie, jest szatnia, w szatni ten dzieci się ubierają, ale jakiś tam starszy mówi mu, co on zrobił źle. I ten mały, biedny podchodzi do niego i załatwia mu tam znowu, bo się jeszcze nie uspokoił. Co robi matka? Nauczycielka nauczenia początkowego. Oczywiście, bo tam napadają na nią. Bierze dziecko i zaprowadza do psychiatry. A co robi psychiatra? Mówi tak. Pyta o wywiad oczywiście cały tam od żłobka, przedszkola, wszystkie zachowania. Słucha i mówi tak. Albo tabletki, albo terapia. Innego wyjścia nie ma. I wali rozpoznanie na całe życie. Proszę Państwa, czy to było do pomyślenia w przeszłości? Ci nauczyciele, którzy wrócili, bo nawiązują teraz do moich nauczycieli, którzy wrócili z Oświęcimia, z Sachsenhausen. Proszę Państwa, rozwiązywali problemy w szkole. W szkole, bo tak ich nauczono. Oni wiedzieli, co jest, w którym roku życia dziecka może się zdarzyć. Teraz szkoła wzywa policję. Teraz dyrektor
jest rozwiązanie
matka
prawne też.
Matka przychodzi i mówi, nie chcę, żeby moje dziecko nosiło szmatę niebieską na twarzy, bo ona jest toksyczna. Nie walczy z dyrektorem. Dyrektor myśli tylko o nakazach. Teraz czekam dzisiaj w Radiu Maryja. Mówione było o tym, że pana prezydenta czeka kolejny podpis. Czarnek Leks. Proszę Państwa, ja chodziłam do szkoły licealnej przy ulicy Grodzkiej 18 w moim miejscu. Dzisiaj jest tam seminarium duchowne. Piękna szkoła, piękni nauczyciele. Tam był pedel. Nikt nie był w stanie wejść do szkoły, a on miał tylko miotłę, nic więcej w ręku. Także i za komuny, bo tę szkołę rozwiązali, była żeńska. W szkole, w której byłam
Pani Doroto, musimy już
pedel,
powoli
dyrektor,
kończyć.
Dwie najważniejsze osoby. Proszę przywrócić tego pedla do szkoły i niech nikt nie wchodzi z żadną teorią indywidualną, ani z żadnym pomysłem LGBT. To jest diabelska ideologia stworzona, że już dalej nie powiem, żeby nie męczyć Radia Maryja.
Pani Doroto.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.
Zawsze dziewica, Bóg zapłać.
Oby nasz pan prezydent postawił pedla w każdej szkole, to może bym mu wybaczyła to, że nie podpisał tej ustawy dotyczącej sądów. To jest skandal.
Pani Dorotko, ale to nie jest temat dzisiejszy. Bóg zabłać.
Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziwica.
Teraz i zawsze bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Odbierzemy jeszcze jeden telefon, a potem odniesiemy się do obu. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kto się do nas dodzwonił?
Paweł z Radomia.
Witamy panie Pawle.
I pragnę podkreślić w historii bycia ojcem w naszej narodzie wspaniały był dar rycerstwa, które walczyło o niepodległość naszego kraju. Pięknie to było w armii AK, gdzie poświęcali się ojcowie dla obrony wiary i ojczyzny, a później przez dziesiątki lat po II wojnie ginęli żołnierze niezłomni. I właśnie wtedy po wojnie wprowadzono sztucznie już do góry rolę kobiet, dziewcząt, że jakie mają ważne role, całkowitym pominięciem roli mężczyzny. W ten sposób zostało przekreślone to piękno w naszej ojczyźnie bycia mężczyzną, bycia rycerzem. To, co pięknie w tym filmie było o bracie Albercie. I właśnie to wszystko, co jest tworzone, jest całkowitym przekreśleniem niepodległości Polski i tak samo nie ma kto bronić wiary świętej i oddać za to życie. Na to właśnie zwracam uwagę. Jak ktoś w dawnej Polsce ubliżył Matce Bożej, rycerz wyzywał takiego na pojedynek. A więc wartości miały swoją konkretną taką obronę. I dlatego pomijanie mężczyzny, omijanie wychowania do bycia mężczyzną, ojcem jest takie bardzo zagubione dzisiaj. I to wszystko razem owocuje takim zniszczeniem. Niepodległość narodu jest tam, gdzie jest właśnie prawda mówiona o tym, kim człowiek jest, jako kobieta, jako mężczyzna. I to jest bardzo piękne. Szczęść Boże, życzę co najlepszego.
Bóg zapłać, panie Pawle, gorąco i serdecznie dziękujemy. Szczęść Boże i prosimy naszych gości o odpowiedź.
To ja dwa słowa do tego kalendarza, o którym pani mówiła. Niestety w październiku mamy tak dużo wspaniałych postaci świętych, że znalazło się tam miejsce tylko dla jednego. Zdecydowaliśmy się na Jana Pawła II. Następnym razem obiecujemy pamiętać o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszko. Natomiast oczywiście biorąc pod uwagę te dwa głosy, no to jest oczywiście sytuacja bardzo trudna, a z drugiej strony bardzo prosta. No niestety trzeba powiedzieć, mamy kryzys męskości, ale jednocześnie ten kryzys męskości jest widziany na różnych płaszczyznach. Myślę, że w jakimś sensie, w jakimś stopniu może się łączyć także z kryzysem w edukacji. Trzeba pamiętać o tym, że nauczyciele także są pod wpływem różnego rodzaju propozycji, rozwiązań społecznych, programów edukacyjnych, które najczęściej są serwowane nam gdzieś tutaj z właśnie organów organów brukselskich. Nie tylko z brukselskich, ale między innymi stamtąd, ale w ogóle, no jakby współczesna edukacja to już nie jest edukacja klasyczna, którą możemy znać z opowieści naszych dziadków, może czasami rodziców. To nie jest ta sama edukacja, którą znamy chociażby sprzed 30 lat. Myślę, że dziś często, coraz częściej nauczyciele korzystają z propozycji, które są gdzieś tam generowane w świecie zachodnim. Nasze rozwiązania, nasze metody edukacyjne, niestety mam wrażenie, że coraz częściej są odkładane na półkę. Ja pamiętam jeszcze, chociaż jestem stosunkowo młodym człowiekiem, to pamiętam nauczycieli, którzy mieli swego rodzaju takie cechy tak zwanych przedwojennych nauczycieli. Kazali się zwracać do siebie z głębokim szacunkiem. Także uczyli nas tego głębokiego szacunku, ale jednocześnie tuż obok, po skończeniu lekcji języka polskiego z panią profesor, mieliśmy lekcję matematyki czy lekcję jakiegoś innego przedmiotu, który no niestety odbiegał standardami nie tylko edukacyjnymi, poziomem edukacyjnym, ale także odbiegał formą edukacji, więc trudno się tutaj dziwić. Nauczyciele dziś coraz częściej to nauczyciele, to osoby, które po prostu zdecydowały się pracować w szkołach. To nie są nauczyciele z powołania. Taką mamy rzeczywistość, trzeba się z nią w jakimś sensie pogodzić. Oczywiście poważna rola w tym miejscu Ministerstwa Edukacji i Nauki, kuratorów oświaty, dyrektorów szkół. Ja sam znam oczywiście kilku dyrektorów szkół, którzy bardzo dbają o jakość nauczania, o poziom nauczania, o też o formę kształcenia młodego pokolenia. Nie zgadzają się na wprowadzanie różnego rodzaju programów lewicowych, programów seksualizujących młode pokolenie. Takich nauczycieli wciąż mamy bardzo dużo i chwała im za to, ponieważ no, oni są odpowiedzialni za ten odcinek kształtowania młodego pokolenia, za przygotowanie młodzieży do życia w dorosłości. Odpowiadają za formację młodego człowieka. W przypadku, gdy spotykamy się z dyrektorami szkół, którzy są osobami wspierającymi postulaty lewicowe, którzy są aktywistami Komitetu Obrony Demokracji, czyli ultralewicowej formacji, a takie niestety przykłady znamy w Warszawie, no to trudno się spodziewać, że ta edukacja młodego pokolenia będzie na jakimś wysokim poziomie. Więc to są problemy, o których trzeba rozmawiać, ale trzeba być też świadomymi, że ta rewolucja też w Polsce na tyle się posunęła, że trudno jest znaleźć miejsca z edukacją klasyczną. Tak? To są w zasadzie miejsca, które można policzyć w pewnym sensie na palcach jednej ręki. To znaczy jest po prostu ich niewiele. Ze świecą ich szukać.
A z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że nauczyciele to też już jest pokolenie tych ludzi, którzy są dotknięci tą zmazą rewolucji kulturowej z jednej strony. Z drugiej strony też są ludźmi kształtowanymi na konkretnych uniwersytetach, na konkretnych szkołach, PWSZ-kach i innego rodzaju uczelniach, które też przekazują już pewien konkretny rodzaj myśli, rodzaj ideologii.
Dokładnie. Weźmy pod uwagę to, że oczywiście nauczyciele wychodzą z polskich uniwersytetów, które także są w Polsce lewicowe, przynajmniej część z nich.
Uniwersytetów, ale również szkół, szkółek i różnego rodzaju innych instytucji.
To prawda, ale także chociażby bardzo popularny w Polsce program Erasmus, który co do zasady jest bardzo dobry, ponieważ pozwala młodemu studentowi wyjechać za granicę, studiować na zagranicznej uczelni, a następnie z nowymi doświadczeniami wracać do Polski. Niestety bywa też tak, że studenci, którzy są nie do końca ukształtowani, którzy są jeszcze młodzi, nie mają jakiegoś takiego uformowania wewnętrznego, stabilnego, wyjeżdżają do krajów zachodnich, do Niemiec w szczególności, do Szwajcarii, do Hiszpanii i tam spotykają się z tą europejską kulturą, czy też antykulturą, gdzie na uniwersytetach zachodnich niestety promocja aborcji, promocja LGBT to jest coś na porządku dziennym, no a następnie potem wracają do Polski, stają się właśnie nauczycielami, biznesmenami, kimkolwiek innym. No i niestety są przesiąknięci tymi trendami, które już są bardzo poważnie obecne na Zachodzie.
Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Prosimy kolejny telefon. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Irena z Warszawy.
Witamy.
Ja tak usłyszałam tą wypowiedź pani Doroty z Bydgoszczy i tak, no, chciałam się, bardzo się z panią Dorotą zgadzam, bo taka właśnie jest rzeczywistość. I jedna w szkole. I myślę, że to też jedna z przyczyn jest takich, że jest tyle dzieci, trafia do psychiatry, że dlatego jest kryzys psychiatrii dziecięcej, bo no tak jak spojrzymy wstecz, to ten jeszcze no, kilkanaście lat temu takiego kryzysu nie było. Nie było, jak spojrzymy na w tej chwili rozpoznanie, przeróżne rozpoznania psychiatryczne, czy zespół Asperger'a, który no, kilkanaście lat temu nie było czegoś takiego, w tej chwili no, praktycznie prawie w każdej klasie, a w każdej szkole na pewno. Więc to jest, no prawda, do zastanowienia się, jak popatrzymy wstecz. Dlaczego teraz jest źle, dlaczego kiedyś było gorzej. I też tak właśnie, też pani Dorota tam wspomniała o przyczynach. Tutaj pan prezes powiedział, że przyczyny, no takie są prawne, prawda, uwarunkowania. I to wydaje mi się, że właśnie to jest taka jedna z przyczyn, że te prawo się zmieniło. Prawo, które no, bardzo nie pozwala na takie zachowanie nauczycieli, wychowanie takie, jak było kiedyś. W tej chwili no, nauczyciel jakby prawnie nic nie może. I ja może powiem tak, że z panią katechetką mi wspominała, że powiedziała mi, że no, rozmawiałam, że u niej w klasie, jak dziewczynka dostaje szału, rozwala całą klasę, bije ją, kopie, natomiast ona nie może nic zrobić. Może tylko czekać, aż przyjedzie właśnie karetka albo policja. Ona nic nie może się nawet obronić. Mm-hmm. I myślę, że też no, można tutaj szukać, myślę, że trzeba szukać przyczyny, ale taką pewnie najgłębszą, no to przyczyną to jest to, że neguje się przykazanie czci ojca i matkę swojego. Bo to przykazanie też obejmuje nie tylko no, rodziców, prawda, ale też nauczycieli. Nauczycieli i tutaj myślę, że tutaj my tutaj tak narzekamy. Ja cały czas słyszę prawie narzekania na rodziców, na narzekania też na nauczycieli mniej. Ale myślę, że no, tak my jako chrześcijanie, prawda, mamy tą broń i tą bronią to jest przykazania Boże właśnie, przestrzeganie przykazań Boże. No oczywiście modlitwa też, to jest kolejna rzecz, ale to przestrzeganie i stosowanie, i pamiętanie, że Pan Bóg nakazał, prawda, czcić ojca i matkę swego, żeby żyć i dowieść tego obietnicę, żebyś żył długo i żeby ci się powodziło. I tam nie ma żadnych warunków co do rodziców, czy są lewicowi, czy prawicowi, prawda, czy tacy, czy siacy, no prawda, i Pan Bóg wie. I czyli jest jakby czyli tak samo i też myślę, że właśnie...
Czy generalnie budowanie autorytetu i tego poczucia szacunku dla drugiego człowieka i dla starszego człowieka, które dzisiaj jest no, negowane i rugowane, bo starszy jest jako ten wróg, czy jako ten, który mniej rozumie świat. Hipotetycznie zawsze tak było, ale jednak ten szacunek był trochę większy. Dziś no, też niestety wielu starszych próbuje zrobić z siebie kumpla zamiast towarzysza, zamiast właśnie przewodnika, no i to też może widzieć, znaczy też tutaj można upatrywać pewne problemy. Pani Ireno, gorąco i serdecznie dziękujemy.
Też dziękuję bardzo z Panem Bogiem.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem, dziękujemy bardzo i odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca. Prowadzącego, witam pana i panią i chciałabym tylko, ponieważ jestem wzruszona tymi głosami, myślę tak samo jak ta pani pierwsza i ten pan, który mówił o tych wartościach i teraz ta trzecia, najmłodsza pani, która z taką, widać przeżywa to wszystko. Ja już jestem w takim wieku, nie przypuszczałam, że dożyję chwili, kiedy do dziś przeżywam to dziczenie się, to hej, hej, aborcja jest okej. W mojej dzielnicy nawet starsze osoby, przed chwilą ojciec powiedział, też chciały się tak kumplować z tymi, które w tym strajku kobiet uczestniczyły i chodząc po ulicy wyrażały się. I to osoby wykształcone. Więc ja powiedziałam coś jednej osobie, ale po prostu do dziś to przeżywam. To ma zlanie po kościach i myślę, to jest jakieś diabelstwo, ale z drugiej strony jest też, pan mówił tutaj o tym, że trzeba przywołać, żeby mężczyzna znowu czuł się mężczyzną, bo przecież kobieta sama się nie zapłania i właśnie to jest jakieś dziwne pominięcie zupełnie mężczyzny i on wtedy nie ma okazji być odpowiedzialnym, ale nie chcę za długo, bo to już się kończy wszystko. Chciałam powiedzieć, że mam taką tylko refleksję, dla mnie ważną, że czytałam kazania świętego Jana Pawła II, jak jeszcze był biskupem i on bardzo często mówił o kulcie świętego Stanisława Kostki. Mówił, że chociaż to XVI wiek, ale bardzo zaniedbano ten kult, oprócz oczywiście świętego Józefa, który ma być przykładem oczywiście i to rozumiem. Natomiast on mówił tak, nie idźcie na łatwiznę, tak przytaczał to Jan Paweł II, nie ulegajcie demoralizacji, bądźcie sobą. Mnie się wydaje, że za moich czasów jeszcze, nie wiem, jak to się stało, że po tym drugim Soborze Watykańskim być może zaniedbano ten kult. To był kult dla młodzieży, dla mężczyzn młodych. Właśnie nie idźcie na łatwiznę. Ja bym chciała, żeby ten kult został w miarę możliwości trochę... Ja wiem, że akutis teraz, ponieważ mówi się, że on, prawda, internet, ale to nie jest... To jest na pół nasz rodak, którego piękny ołtarz jest w Rzymie, do którego dalej przyjeżdżają ludzie. I ja bardzo, bardzo mi przykro, że się tak o świętym Stanisławie Kostce, który takie hasła dla mężczyzn miał, nie mówi. I na koniec, przepraszam, jeszcze mam taką refleksję, że to wszystko, ta demoralizacja, oczywiście to powiem banał, nie zaczęła się przecież od razu, tak teraz. Przecież przed wojną były te eugeniczne, te, prawda, te teorie. Było też tak, że chyba w Polsce w 1932 roku była najbardziej nowoczesna akceptacja właśnie aborcji. Ale to nie będę, bo to jest już nie ten temat, ale mówię, że pewnych rzeczy zaniedbano na pewnych etapach, no poza tym rasa, prawda, Niemcu w czasie wojny, Niemcy, aryjska rasa, lepsza, gorsza. To wszystko prowadziło do jakiegoś upadku i teraz przeżywamy prawie apokalipsę, ale mam nadzieję, że Pan Bóg jakoś ochroni. Jeszcze raz bardzo wzruszona jestem tymi głosami i tym, co panowie i ojciec mówił i pani. Życzę, no cóż, życzę nam wszystkim, że nie lękajmy się, no zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze i bądźmy, no właśnie przypomnijmy świętego Stanisława Kostkę.
Bóg zapłać.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Pani Mario, gorąco i serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy również i prosimy naszych gości o komentarz.
To ja się może odniosę do tego pierwszego głosu, gdzie padły właśnie słowa o szkołach. Może trochę włożę kij w mrowisko, bo oczywiście lepiej by było, żeby nauczyciele byli dobrze uformowani i rodzice nie musieli się martwić o to, co jest przekazywane dzieciom w szkołach, ale rzeczywistość jest taka, jaka jest i te treści są różne. Nauczyciele mają też bardzo różne poglądy. Ja na przykład osobiście chodziłam do liceum salezjańskiego i kiedy powiedziałam w trzeciej klasie, że udaję się na uczelnię tutaj w Toruniu, no to można by zakładać, że nauczyciele, którzy uczą w liceum salezjańskim, będą raczej przychylni. No może się znalazł jeden, który powiedział mi, o, ale fajny wybór, a reszta wręcz mnie przestrzegała.
Bo trzeba powiedzieć, że pani Aleksandra jest absolwentką Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, dziś już Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Tak, starałam się właśnie przemycić.
Nie ma co przemycać, trzeba otwarcie mówić.
W każdym razie, co chcę powiedzieć, że no właśnie, lepiej by było, gdyby ci nauczyciele rzeczywiście, gdybyśmy się nie musieli bać tego, co oni przekazują. Ale poglądy mają różne, bo no tak jak tutaj też padło, oni też już są gdzieś tam uformowani przez ludzi, którzy poddali się, tak, tej rewolucji kulturowej. I ten aparat kontroli rodzicielskiej na przykładzie Stanów, można powiedzieć, że jest jedynym ratunkiem tak naprawdę dla dzieci przed indoktrynacją bardzo silną. ponieważ bardzo liczne są przykłady właśnie szkół, w których czy to były wdrażane naprawdę bardzo tragiczne w skutkach decyzje odnośnie tak zwanych transgenderowych łazienek, gdzie chłopcy, którzy powiedzieli, że czują się dziewczynkami, od czasu do czasu nosili spódniczkę, mogli wchodzić do żeńskich łazienek. No i możemy się domyślać, co to robi z chłopcem w okresie dojrzewania. Jakby to, może już nie będę opisywać, bo to były naprawdę straszne sceny. Ale no właśnie, i tutaj interweniowali rodzice. Nie nauczyciele, nie stan, nie państwo tym bardziej, tylko rodzice oddolnie, którzy na radach szkoły się wypowiadali i gdzieś te zmiany zostały wprowadzane. Tak samo jeżeli chodzi o różne pozycje w bibliotekach szkolnych. Książki, które jak się człowiek wczyta, to naprawdę no, są szokujące. Są szokujące, które promują nie tylko już homoseksualizm, czy właśnie ideologię środowisk LGBT, czy rozwiązań seksualną. To już są naprawdę bardzo, bardzo lekkie, można powiedzieć, paradoksalnie treści. Tam naprawdę były, widziałam nawet zdjęcia książki, gdzie po prostu były rysunki, bardzo takie wyraziste, w sensie było wiadomo dokładnie o co chodzi, co trzeba było sobie wyobrażać, gdzie zachęcano dzieci do poddawania się pedofilii. I do pedofilii często właśnie homoseksualnej, więc to no już... I to były książki, które były dostępne dla dzieci 7-8-letnich, więc po prostu rzecz straszna. I tutaj znowu interweniowali rodzice, żeby takie książki po prostu nie trafiały do bibliotek szkolnych.
No właśnie, panie prezesie, bo to też jest rzeczywistość, która się pojawia. Pedofilią teraz uderza się w Kościół, ale tak naprawdę jest wiele organizacji, no powiedzmy sobie otwarcie, które mają w swoich jakichś założeniach zboczenie bardzo konkretne, które domagają się wręcz legalizacji aborcji. Swego czasu była propozycja, bodajże w holenderskim parlamencie, gdzie mówiło się o obniżeniu wieku inicjacji seksualnej do 9 lat.
Tak, to oczywiście jest bardzo mocno powiązane z tymi postulatami środowiska LGBT. Mam wrażenie, że w ogóle te wątki pedofilskie coraz częściej pojawiają się właśnie w kontekstach LGBT. W jakimś sensie środowiska LGBT chcą promować. Oczywiście na razie być może bardzo ostrożnie, bo jednak pedofilia jest postrzegana przez nasze społeczeństwo no, bardzo krytycznie. Nie ma w zasadzie usprawiedliwienia dla takich czynów, ale jednocześnie ta światowa rewolucja delikatnie gdzieś tam zaczyna nam sugerować, że być może są to jakieś programy, na które trzeba spojrzeć nieco inny sposób.
No bo patrząc logicznie, jeżeli mówi się małemu dziecku, że on ma być otwarty, że on ma się doświadczać, że on ma eksperymentować, kilkulatek ma eksperymentować seksualnie, no to jak to inaczej nazwać? Przecież za 10, 15, 20 lat ci obecni 5-10-latkowie to będą ludzie, którzy będą mieli 20-30 lat, potem będą mieli jeszcze więcej, a jeżeli całe pokolenia będą w taki sposób ukształtowane, no to rysuje się jakiś tragiczny obraz po prostu.
Niektórzy intelektualiści lewicowi już mówią wprost otwarcie o tym, że rzeczywiście pedofilia to jest temat, który powinien zostać w jakiś sposób zrewidowany i nie można tak krytycznym okiem spoglądać na to zjawisko, a przecież to zjawisko no jest faktycznie występuje w naszym społeczeństwie zachodnim, nazwijmy to w ten sposób. Być może w Polsce jest bardzo krytycznie określane, natomiast na Zachodzie pojawiają się sygnały, że jest to godne rewizji. No niestety to jest pewnie, być może można powiedzieć, następny krok tej rewolucji, tak? Jeżeli związki homoseksualne, partnerskie związki, tak zwane małżeństwa homoseksualne zostaną już naprawdę w pełni zaakceptowane przez społeczeństwo Europy Zachodniej, Europy Środkowej, to być może właśnie następnym krokiem będzie promocja pedofilii, która już się odbywa przez światowych właśnie intelektualistów guru lewicowej doktryny. Mało tego, no powstają nawet filmy dokumentalne, w których przesłanie jest takie, że pedofilia jest zjawiskiem, które w jakimś stopniu może być usprawiedliwione, bowiem to dziecko jest ciekawe nowych pomysłów, nowego spojrzenia na swoją seksualność, na swoją osobę, także mężczyzna czy też kobieta są ciekawi nowych doznań, że się tak wyrażę. Nie będę brnął w szczegóły, bo są one rzeczywiście bardzo porażające, ale te filmy są dostępne publicznie, one są puszczane w kinach. Mało tego, zaobserwowałem, że przeglądy filmów o tematyce LGBT, czy też określanych mianem gay friendly, czasami właśnie te tematy poruszają. Nawet emisję tego filmu widziałem, że została kiedyś zorganizowana przez koło naukowe Queer z Uniwersytetu Warszawskiego, czyli organizację promującą bardzo mocno LGBT. No ta emisja była w murach uniwersyteckich, więc to jest bardzo niebezpieczne i pokazuje pewien trend, pewną metodykę, która jest także stosowana w Europie Zachodniej. Żeby tylko jeszcze jednym zdaniem odnieść się do całego tego procesu, my jako Centrum Życia i Rodziny teraz pracujemy nad filmem dokumentalnym kolejnym, który będzie odpowiadał na pytanie, jak Europa Zachodnia straciła duszę. Ponieważ chcemy pokazać, jak procesy rewolucyjne miały miejsce w Europie Zachodniej, jak się to odbywało 30-40 lat temu, jaka była metodyka stosowana, jak te procesy faktycznie wyglądały. I można powiedzieć, że dziś w Polsce te procesy wyglądają bardzo, bardzo podobnie. Ta mechanika została utrzymana, metody są bardzo podobne. W zasadzie tylko okres, w którym znajdujemy się teraz, jest nieco inny, prawda? Te procesy rewolucyjne odbyły się na Zachodzie jakiś czas temu. W Polsce one stale postępują, ale ta metodyka, liderzy są uformowani w dokładnie ten sam sposób i obawiamy się, że rzeczywiście jeśli nie będziemy reagować jako opinia publiczna, jako organizacje broniące życia, broniące małżeństwa i rodziny, jako media katolickie, jeśli nie będziemy reagować w porę, to niestety ten proces rewolucyjny także może i domknąć się w Polsce, tak jak to się stało na przykład w Hiszpanii, czy także po części we Włoszech, a już na pewno w Wielkiej Brytanii czy we Francji.
A musimy brać pod uwagę to, że za 2 lata wybory i kolejne roczniki młodych ludzi uzyskują prawa wyborcze. Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Halo?
Tak, szczęść Boże, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica, kto się do nas dodzwonił?
Tadeusz tutaj z południa, słucham tej audycji, przypominam sobie słowa ojca dyrektora, że trzeba ileś lat naprzód zasiać, posadzić drzewo, żeby wyrósł las. No ja chciałem powiedzieć, że już dużo więcej lat temu, bo ponad 300, powstała masoneria, która chciała zniszczyć kościół psuciem obyczajów, no bo wiedziała, że w inny sposób tego się nie da rady zrobić, no i po tych owocach widać, że rzeczywiście osiągnęli sukces. Mm-hmm. Chciałem powiedzieć, że wszystkie rewolucje, które były, to są właśnie przeciw Bogu. Czy to rewolucja francuska, czy rewolucja rosyjska, czy rewolucja lat 60. w obyczajach, które to, bo to wtedy to się zaczęło już tak na całą tą, czy właśnie rewolucja, jak kardynał Swensen powiedział, rewolucja w kościele, czyli Sobór Watykański II. Także żyjemy dzisiaj w czasach, gdy spełniają się słowa Apokalipsy 13:3, cała ziemia w podziwie spogląda na bestię. I chciałem zwrócić uwagę na ten wyraz w podziwie. Także sytuacja jest bez wyjścia, bo już mamy 6020 rok od stworzenia świata, wiary praktycznie nie ma, no i koniec świata może być w każdym filmie. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy bardzo. Kto się do nas dodzwonił?
Piotr, województwo podlaskie.
Witamy.
Ja chciałbym powiedzieć odnośnie tematu, że my, znaczy jako ojcowie, nie powinniśmy załamywać rąk, tylko po prostu brać się do pracy i odpowiedzialności, bo kochajmy swoje dzieci, bo jeżeli dzieci nasze będą kochać nas, czyli ojców, których widzą, to także będą kochać Pana Boga, którego nie widzą. Czyli my niesiemy także wiarę i przykład i no musimy też jako dostosować się troszeczkę, jakby dociągnąć do kobiet i współczesnego świata. No bo kobiety teraz też pracują, mężczyźni pracują. To dla nas ojców także jest furtka, że możemy więcej czasu spędzać z dziećmi, być lepszymi ojcami, a nie kiedyś tylko tata zapracowany, mama w domu. Więc potraktujmy to jako okazję, wspierajmy kobiety, bądźmy dobrymi ojcami, mężami i wtedy żadna ideologia nie namąci dzieciom w głowie. Bo przykład dobry w domu, kochającego ojca i męża wystarczy na pewno. I także uważam, że ojcowie, że powinni być odpowiedzialni, gdyż za aborcją, tą szczególnie gdy dzieci są chore, stoją nieodpowiedzialni ojcowie, którzy dezerterują. Więc to nie jest tak, że tylko jest odpowiedzialna kobieta. Jest także odpowiedzialny mężczyzna, który ucieka. Więc odwagi, panowie, wierzcie, ojcostwo to wspaniałe powołanie, które należy z miłością realizować. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Piotrze, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy za ten głos i prosimy naszych gości o ustosunkowanie się.
To rzeczywiście bardzo ładną sentencję tutaj pan przed chwilą przedstawił. Ja tylko przywołam badania naukowe, które przedstawialiśmy w naszej działalności, które wskazują na to, że bardzo duża część kobiet, która decyduje się finalnie na dokonanie aborcji, to są kobiety, które nie mają po prostu żadnego wsparcia, żadnej pomocy ze strony męża, nawet partnera, ojca dziecka po prostu. Ta pomoc nie występuje, te kobiety są bezradne. No i statystyki wskazują, że bardzo duża część osób, przepraszam, bardzo duża część dzieci mogłaby zostać uratowana, gdyby właśnie ojcowie tych dzieci brali odpowiedzialność na swoje barki. Tej odpowiedzialności nie ma, bo oczywiście to jest kwestia kulturowa, bo dzisiaj oczywiście świat próbuje nam wtłoczyć do głowy, że każdy człowiek powinien przeżywać swoje życie w sposób bardzo taki wygodny, w sposób umożliwiający realizację własnego siebie, spełnianie swoich marzeń, nie biorąc odpowiedzialności nie tylko za siebie w pewnym sensie, ale także w szczególności za swoją rodzinę, za swoich bliskich, za ewentualne życie, które się powołało właśnie. Stąd też przypadki aborcji tak nagminne na Zachodzie. Więc to jest niezwykle ważne, ale pocieszające są, że są takie osoby jak właśnie pan, które nie spoczywają na laurach, są świadomi różnego rodzaju zagrożeń, no i stawają w zasadzie do pewnego rodzaju boju z tą rewolucją kulturową. To bardzo ważne i budujące, o tym trzeba mówić wprost.
Ja też myślę, że bardzo ważne jest dawanie młodym ludziom przykładów, bo bardzo często w domach tych przykładów nie mamy. Nie każdy może trafić na takiego tatę, jak tutaj właśnie pan, który dzwonił. I tych przykładów naprawdę trzeba. Oczywiście w postaci świętych, ale też myślę, że warto, jeżeli ktoś czuje, że nie ma skąd czerpać tego przykładu, nie wie, jak się w ogóle przygotować do roli męża czy ojca, no to w internecie jest bardzo dużo wartościowych materiałów. Są też małżeństwa, które prowadzą swoje blogi, Instagramy, YouTube i różnego innego rodzaju działalność, którą można śledzić i z której można się też inspirować i dowiadywać po prostu, jak być tym ojcem też właśnie w dzisiejszym świecie.
Dziękujemy bardzo i odbieramy kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca i szanowny gości. Otóż słucham tej, że
audycji. Dzwoni do nas?
Jerzy z Francji.
Witam.
Otóż trzeba wyraźnie powiedzieć, jest to pedofilia. Pedofilia, która musi być karana niemiłosiernie. I to zarówno dyrekcję na to zezwalającą, jak i również wykonawców. Pedofilia, cóż to znaczy? Jest to podjudzanie, prowokacja seksualna. I ta pedofilia dotyczy, a już w ogóle dzieci, to jest coś okropnego. Jest to pewne wyzwalanie, pewne pobudzanie. To jest perfidne. I oczywiście i młodzieży tak samo. Przecież pedofilia jest karana nawet na Zachodzie, nawet którzy nie są jeszcze dojrzałymi ludźmi. I to jest przyzwolone w naszym kraju i państwo na to nie reaguje, sądownictwo na to nie reaguje, nie kontroluje i nie karze. Przecież to jest wyraźna pedofilia, niszczenie normalnie ludzi, młodzieży. I to urabianie ich na swoją modłę. I to jeszcze przez kogo? Przez zdemoralizowanych, nie tylko w ogóle zdemoralizowanych, normalnych, ale patologicznych, którzy to robią. To jeszcze gorsza, podwójna kara na to powinna być. Jest to wyraźna pedofilia, słowna pedofilia. I to powinno być absolutnie karalne. I niech rodzice złożą jakąś petycję do władz, aby zareagowano i w ogóle podsądownictwo, podsąd i kontrola właśnie tego typu dyrekcji, która równie powinna być ukarana za to, za przyzwolenie na tę pedofilię,
niszczenie
dzieci, co jest nie do pomyślenia, i młodzieży zarazem,
Panie
która
Jerzy,
nie jest jeszcze ustabilizowana, oczywiście... nie jest jeszcze unormowana seksualnie, i jeszcze przyjdzie czas, kiedy ono zacznie się interesować tym problemem sam. Nie potrzeba z żadnych jakichś tutaj...
No, tak działa, prawda, przyroda.
A jeszcze zdeprawowani. To jest wprost niewyobrażalne. Ja się w ogóle dziwię, że w naszym kraju takie coś istnieje. W naszym katolickim kraju, a nawet w kraju normalnym czegoś takiego nie ma. Nie ma przyzwolenia na niszczenie dzieci.
Panie Jerzy, tak, Panie Jerzy, bardzo gorąco dziękujemy, bo jeszcze
kara czeka straszna.
Jeszcze czekają inni słuchacze, a to jest... Bardzo dziękujemy za ten głos.
No,
bardzo dziękujemy
Boże.
Za dowiedzenie. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Bóg zapłać. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo?
Niech będzie Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Magdalena z Warszawy.
Witamy.
Ja się włączyłam dopiero parę minut temu do audycji, bo właśnie wracałam z liturgii mojej wspólnoty neokatechumenalnej i muszę powiedzieć, że bardzo mnie poruszyły różne wypowiedzi, które usłyszałam, a zwłaszcza ten głos odpowiedzialnego ojca za swoje dzieci. Ja pochodzę z rodziny, gdzie wszystko było pozamieniane. Głową rodziny była mama, a ojciec był podporządkowany mamie. Ja bardzo ciężko dorastałam, miałam bardzo duże problemy psychiczne. Byłam kilkanaście razy w szpitalach psychiatrycznych, przechodziłam elektrostrząsy i bardzo muszę powiedzieć, że gdyby nie to, że usłyszałam katechezy, że weszłam do wspólnoty, mimo to były duże problemy psychiczne, bo to po prostu były konsekwencje wielu różnych posunięć, też i moich posunięć, prawda, nieodpowiedzialnych czasami mocno. Natomiast też chcę powiedzieć, oddać taką, jak to powiedzieć, że zawdzięczam właśnie bycie w tej chwili normalną. Ja jestem niezamężną kobietą, mam 56 lat i to, że jestem, można powiedzieć, normalna w tej chwili, zawdzięczam byciu we wspólnocie, jak również pracy w 12 krokach ku pełni życia, jak również w tej chwili modlitwie różańcowej z księdzem Sawielewiczem na portalu Teobańkologia. Modlę się codziennie, jak nie mam akurat liturgii. I jest to taka walka, po prostu walka z tym, żeby naprawdę oddać chwałę Bogu w swoim życiu, oddawać chwałę Bogu w swoim życiu każdego dnia. I też chciałam powiedzieć, że to też jest kwestia przebaczenia swojej własnej przeszłości, przebaczenia rodzicom w dużej mierze, bo mówię, no nie było bardzo dużo sytuacji.
Tu już
było takich
pani Magdaleno, pani mówi o takiej kwestii finalnej już, osoby poranionej, która próbuje dojść do takiego ustabilizowania. Ale dziękujemy również bardzo za ten głos, dziękujemy za to, co pani powiedziała, bo to też jest przepiękne świadectwo, które też daje nadzieję, że może nawet w tych takich bardzo, bardzo trudnych i pokiereszowanych sytuacjach można odnaleźć sens i można odnaleźć prawdę i
ustabilizowanie.
Ja się tutaj kocham
przez Boga w tej chwili. I bardzo, bardzo można być szczęśliwa, bo znalazłam swoje miejsce w kościele, bo jestem świadkiem wielu, wielu cudów. Po prostu wśród małżeństw, wśród osób samotnych, gdzie odnajdują swoje powołania, gdzie wchodzą w odpowiedzialne małżeństwa, gdzie wchodzą do zakonów, do kapłaństwa, do seminariów. I muszę powiedzieć, że jest to wielki dar Boga dla mnie.
Bóg zapłać. Pani
ja
Magdaleno.
Ja chcę tylko polecić pewną książkę. Mm-hmm. Przepraszam, proszę ojca, bo chciałam powiedzieć jeszcze o bardzo ważnej książce w tym temacie, o której jest mowa. Pani Marzeny Nykiel, Pułapka gender, karły kontra orły. Wojna cywilizacji z 2014 roku. Ona opisuje cały ten proces demoralizacji po prostu światowej.
Bardzo dziękujemy pani Magdaleno, serdecznie i gorąco pozdrawiamy. Prosimy naszych gości o komentarz.
Tak, w temacie pedofilii, którą poruszył tutaj dzwoniący pan z Francji, też myślę, że warto zaznaczyć, że ten problem też pojawia się w Polsce, bo właśnie pracując już w redakcji Marsz Info, natrafiłam właśnie na stronę aktywistów LGBT, queer.pl, jeżeli się nie mylę.
Nie ma co reklamować.
Na szczęście ta zakładka już dzięki naszej interwencji została zdjęta, ale znalazłam tam materiały właśnie w... Było coś w rodzaju serwisu społecznościowego, stworzonego tam forum czy czegoś takiego. I mnóstwo ogłoszeń tam wstawianych była właśnie skierowana do osób nieletnich, żeby na Snapchacie się wymienić nagimi zdjęciami. I było skierowane na przykład do minus 13 lat. Więc no to naprawdę była masa takich ogłoszeń. No i na szczęście udało się właśnie zainterweniować Centrum Życia i Rodziny, żeby tę zakładkę w ogóle zdjąć. Niestety, że tak powiem, nie całą stronę, bo tam treści raczej też nieodpowiednie były, no ale chociaż tyle, że te ogłoszenia skierowane właśnie do nieletnich i bardzo no, niebezpieczne, deprawujące i właśnie tak jak tutaj słuchacz podkreślił, no jest to jawna pedofilia.
Tak, dziwnym trafem trzeba zwrócić uwagę na to, że cały ten portal jest przeznaczony dla społeczności LGBT, dla społeczności związanej z tymi postulatami, z tą ideologią. No i właśnie oczywiście tam zakładka z ogłoszeniami, które no wprost nawiązują do aktów pedofilskich, może do czynów pedofilskich, do wymiany na pewno zdjęć niecenzuralnych, że się tak delikatnie bardzo wyrażę, pomiędzy dorosłymi a dziećmi, bo takie ogłoszenia faktycznie widzieliśmy. My jako Centrum Życia i Rodziny zareagowaliśmy natychmiastowo, złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, bardzo mocno zainteresowały się tym media, zainteresowaliśmy tą sprawą także Rzecznika Praw Dziecka, zainteresowaliśmy Państwową Komisję do Spraw Pedofilii i pana profesora Kmieciaka, więc interwencja była na bardzo szybka, bardzo prędka, na bardzo wysokim poziomie. Okazało się, że w przeciągu dosłownie dwóch dni, kiedy ta lawina informacyjna nasze działania ruszyły. Strona internetowa dla społeczności LGBT poinformowała o tym, że likwiduje to miejsce w internecie, gdzie te wszystkie ogłoszenia o charakterze pedofilskim pojawiały się. Stwierdzono, że redakcja tego portalu nie wiedziała o tym, jakie te treści się tam pojawiają, ale obawiam się, że pewnego rodzaju ciche przyzwolenie dla tych treści było. Nikt się pewnie nie spodziewał z tamtej strony, że środowiska takie jak Centrum Życia i Rodziny odnajdą taką stronę, no i zgłoszą po prostu sprawę do prokuratury, więc te rzeczy także się dzieją w Polsce. Pozdrawiam serdecznie pana z Francji, bo ten kraj jest mi bliski, ale bliski mi nie współcześnie, ale tą swoją piękną tradycją, którą Francja jeszcze gdzieś ma, którą gdzieś można jeszcze odnaleźć, chociażby w niewielkich grupach, środowiskach tradycji łacińskiej, które no, walczą o dobre imię Francji, no i o ten chrzest, który Francja przyjęła tyle wieków temu, a gdzieś on dzisiaj został zapomniany.
Drodzy goście, trzeba nam powoli już kończyć naszą audycję. Pozostało nam jeszcze 4 minuty. Rewolucja się dokonuje i jej sami nie zatrzymamy. To sobie też trzeba jasno powiedzieć, ale możemy robić wszystko, żeby ją spowolnić, żeby ją zatrzymać w naszych środowiskach najbliższych. krótka recepta. Co możemy robić?
Ja myślę, że powinniśmy angażować się na tyle, ile każdy z nas może, ale przede wszystkim podejmować nawet najmniejsze trudy walki z tą rewolucją homoseksualną, z rewolucją kulturową, z tą nachalną propagandą środowisk LGBT, które chcą zniszczyć fundamenty naszej cywilizacji. Tam, gdzie możemy, powinniśmy się angażować w różnego rodzaju ruchy, społeczności. Zachęcam naprawdę gorąco wszystkich do tego, żeby śledzić nasze działania Centrum Życia i Rodziny, żeby czytać portal internetowy Marsz Info. To są miejsca w sieci, które są przyjazne rodzinie, przyjazne małżeństwu, ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To są miejsca, które potrzebują Państwa wsparcia i cieszę się i dziękuję tutaj wszystkim, którzy wspierają także finansowo nie tylko media, takie jak Radio Maryja czy Telewizja Trwam, ale także takie organizacje jak Centrum Życia i Rodziny. Bez Państwa nie byłoby naszej działalności. My utrzymujemy się tylko z darowizn dobrowolnych darczyńców, więc to jest bardzo ważne, żeby w każdym miejscu, gdzie jest to możliwe, angażować się, podejmować trud, sprzeciwiać się, uczestniczyć w marszach dla życia i rodzin, dawać publiczne świadectwo, bo dziś wiemy o tym doskonale, że środowiska homoseksualne wychodzą na ulice polskich miast, tam manifestują te wszystkie ekscesy, których doświadczamy, są bardzo niesmaczne, są obrzydliwe momentami nawet, więc musimy dawać także pozytywny odpór tym tendencjom, pokazywać publicznie, że rodzina ma swoich obrońców, a tymi obrońcami są właśnie między innymi słuchacze naszej dzisiejszej audycji. Zachęcam do tego, żeby wspierać kampanię, które prowadzimy na czele z tą kampanią Dzień Ojca na nowo. Na stronie internetowej dzieńojca.pl tam są szczegóły i petycja, żeby ją poprzeć. Mobilizujmy się, wspierajmy się, budujmy swego rodzaju wielką wspólnotę duchową, wspólnotę ludzi, którzy bronią naszych wspólnych wartości, bo mamy przeciwko sobie poważnych wrogów, poważnych graczy związanych z rewolucją kulturową, którzy mają wsparcie finansowe potężnych organizacji, mają wsparcie polityczne, społeczne. My nie możemy pozostać sami, musimy się organizować, no i podejmować ten trud, żebyśmy my mogli przechować te wszystkie wartości, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach. W takim miejscu nas Pan Bóg postawił, w tak wyjątkowych okolicznościach, to my jesteśmy odpowiedzialni za to, czy ochronimy nasze wartości, czy dochowamy wiary, czy ją przechowamy i także przeniesiemy je następnym pokoleniom.
Pani Aleksandro, jeszcze coś?
Ja bym dodała, że trzeba dbać o własne podwórko, że tak powiem. Tam, gdzie spędzamy najwięcej, nie wiem czy najwięcej, ale gdzie spędzamy dużo czasu, w domu, w swojej rodzinie, pielęgnować te wartości, dbać o własne serce, dobrze je formować, karmić się dobrymi treściami i dla tych, którzy są też rodzicami, dziadkami, żeby te wartości właśnie przekazywać, żeby wychowywać dobre osoby, piękne osoby, które też się tymi wartościami w życiu będą kierowały. Ta taka higiena jakby tego, co spożywamy jakby w internecie, jest też bardzo ważna, bo to, czym się karmimy, jakie media czytamy, bardzo też wpływa na to, kim jesteśmy i czym się będziemy później kierować. Więc do tego też bym zachęcała do śledzenia.
Czyli informacja, formacja, działanie i modlitwa, tak moglibyśmy podsumować. Na koniec naszej audycji pozdrowienia.
Pozdrawiamy oczywiście wszystkich sympatyków Centrum Życia i Rodziny i wszystkich uczestników Marszów dla Życia i Rodziny. Ja tylko powiem, że marsz tegoroczny już wkrótce, prawdopodobnie w maju, będziemy maszerować w Warszawie, a hasłem przewodnim będzie hasło nawiązujące do przysięgi małżeńskiej.
Pozdrawiamy również wszystkich, którzy w swoich lokalnych społecznościach organizują Marsze dla Życia i różne inne inicjatywy, które bronią życia i rodziny, bo jedno to jest to, co my możemy zrobić z Warszawy, a to, co każdy z Was robi u siebie w domu i u siebie w mieście, to też jest bardzo cenne.
Pozdrawiamy również Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, jak również wszystkich absolwentów, jak mogli Państwo przed chwilą usłyszeć, tak wspaniałych ludzi jak pani Aleksandra, między innymi ta szkoła formuje, stąd też potrzeba jej obecności. Bardzo gorąco i serdecznie Państwu dziękuję za ten czas. Rewolucja kulturowa w Europie i w Polsce to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi byli pan Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny.
Dziękuję bardzo.
I pani Aleksandra Mielewczyk, redaktor portalu marsz.info.
Dziękuję również.